Także w tym sensie jest to antidotum znowu na tą emocję, która normalnie się pojawia, jeśli nam coś zagraża. Wtedy jesteśmy skłonni pobić czy zrobić coś złego komuś, a tu przeciwnie, jeśli widzimy, że komuś coś zagraża, to wtedy chcielibyśmy go ochronić, odczuwając to zło, tą negatywność. Następne życzenie, żeby inni nie byli oddzieleni od prawdziwego szczęścia, jest znowu antidotum na zazdrość. Zazdrość polega na tym, że jak widzimy, że komuś się dobrze powodzi, to pojawia się emocja, że chcielibyśmy, żeby komuś kogoś to szczęście opuściło, bo zazdrościmy, że to nie nas spotyka. Więc to życzenie jest właśnie dokładnie przeciwnym nastawieniem. Widzimy, że komuś się dobrze powodzi, cieszymy się z tego, to jest wspaniale, bo my jako podstawowie przecież wyrażaliśmy takie życzenia, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszystkim się udawało, więc jeśli widzimy, że się nasze życzenia realizują, no to możemy się tylko z tego cieszyć. Więc jest to antidotum na tą kolejną emocję, swoją naturalną dla wszystkich. To jest zazdrość. I wreszcie ostatnia jest antidotum na dumę. Kiedy widzimy, że coś nam się układa, mamy jakieś dowody, że powiedzmy jesteśmy lepiej, coś nam wychodzi, to przeważnie pojawia się wtedy emocja dumy, że jesteśmy wyżsi, lepsi, ktoś inny komuś się nie powodzi, nie układa, to patrzymy z dołu na niego. I pojawia się taka tendencja do właśnie dzielenia ludzi, dzielenia sytuacji na dobre, złe i jakieś takie poczucie wyższości, jeśli my się znajdujemy w tej sytuacji lepszej. Tutaj z kolei życzymy, żeby inni potrafili osiągnąć stan, w którym nie ma takiego rozróżniania. Nie ma właśnie dzielenia na lepszy, gorszy. Stan taki niestronniczości. Przeważnie mamy takie tendencje, żeby trzymać własną stronę przeciwko jakiejś innej. I to się przejawia również w sferze religijnej, na przykład uważamy, że Bóg jest lepszy od innych religii. No bo my akurat znaleźliśmy w nim coś bliższego nam. To się przejawia w sferze ludzkiej, takiej światowej, że jakiś zawód uważamy jest lepszy od innego, jakiś status społeczny i tak dalej. Więc cały czas nasz umysł funkcjonuje w taki sposób dzielenia rzeczywistości, rozróżniania. I właśnie to życzenie jest antidotum na to, no, takie rozróżnianie. Więc to jest z jednej strony antidotum na dumę, a też i antidotum na niewiedzę, na właśnie tą taką podstawową skłonność do takiego dualistycznego myślenia, do dzielenia rzeczywistości na różne aspekty. Dlatego to jest z jednej strony esencja takiego oświeconego nastawienia, a z drugiej strony jest to praktyka, jeśli się rzeczywiście chwilę nad tym pomedytuje, jest to praktyka, która pozwala przeciwstawić się negatywnym emocjom, które normalnie doświadczamy. I w związku z tym przed każdą aktywnością taką zwłaszcza związaną z darmą, ale też każdą inną. Jeśli chcemy po prostu zrobić coś dobrego, to powinniśmy z jednej strony takie nastawienie umysłu wzbudzić, na cel, który jest dla nas podstawą, czyli na oświecenie, a z drugiej strony właśnie myśleć, że staramy się to robić dla dobra innych. I to jest esencja zauważyć. Także teraz też przed tą naszą rozmową o Adamie, to z takim nastawieniem będziemy to robić.
Czy
razy
to
robimy?
Tak.
No dalej tylko nie rozwijać i zasłużyć.
No.
Mhm. Te cztery rozmyślania sprowadzają się do tego, żeby właśnie wykształcić w sobie taki rodzaj koncepcji rzeczywistości, motywacji, która pozwala potem rzeczywiście zaangażować się w pełni ewentualnie dalsze praktyki, jeśli po prostu będziemy je kiedyś wykonywać. Dlatego te cele rozmyślania pojawiają się na początku różnych praktyk, tak jak skłonienie i bodhicitta są po prostu takim podstawowym elementem. Ja myślę, że myśmy powinni mieć świadomość jednej rzeczy. Tak, mam wrażenie, że na Zachodzie czasem się o tym zapomina, że my jako ludzie Zachodu wyrośliśmy w całkiem innej kulturze. Mamy inne podstawy, inne rzeczy dla nas są oczywiste, naturalne, a inne są wątpliwe. Inaczej niż to jest u ludzi, którzy się wychowali w kulturach wschodnich, czy w tradycji tybetańskiej, czy indyjskiej. I dlatego może się zdarzyć, że na przykład pewne rozmyślania i w ogóle pewne idee, takie jakie się właśnie pojawiają przy czterech rozmyślaniach, dla nas mogą przynajmniej w jakimś zakresie być jakieś dziwne, czy trochę niezrozumiałe, a w każdym razie nie za bardzo inspirujące. Na przykład jedną z takich idei, która się nieuchronnie tu pojawia, to jest idea sfer egzystencji, różnych sfer egzystencji. Mówi się o sześciu czy o pięciu sferach egzystencji. Następnie jest idea karmana. To wszystko się nieuchronnie wiąże z ideą reinkarnacji. Trudno jest rzeczywiście w pełni zaangażować się w buddyjskie praktyki, jeśli się będzie miało jakieś wątpliwości, czy też niezrozumienie odnośnie tych kwestii. Dlatego jest to kolejny element, który pokazuje, że w moim odczuciu jest to naprawdę taka zebrana sprawa, żeby sobie te rzeczy dobrze przemyśleć i jakoś ugruntować. Bo dzięki temu cały szereg jakichś takich wątpliwości, czy jakichś powiedzmy zahamowań, które się mogą pojawić na jakimś tam etapie praktyki, dzięki temu mogą one zostać usunięte. Dlatego tak myślę, że warto jest przedstawić ten temat czterech rozmyślań w takim trochę szerszym kontekście. W ogóle jakby je odnieść do nauk Buddy, to może w ogóle dobrze jest na moment uświadomić sobie pewną esencję nauk Buddy, które zostały udzielone i na których cały buddyzm się niejako opiera. Budda w swoich pierwszych naukach mówił o czterech szlachetnych prawdach. Zakładam, że wy wszyscy znacie już te tematy, także tylko krótko wymienię. Cztery szlachetne prawdy, czyli prawda o cierpieniu, prawda o przyczynie cierpienia, następnie o drodze, czy też możliwości wyjścia z tego cierpienia, czyli prawda o umywanie i wreszcie prawda o drodze, czy też o metodach, które do tego prowadzą. I teraz, gdyby na przykład, to jest nauka podstawowa, od której cały buddyzm wyszedł. Która jest, te nauki są wspólne dla wszystkich tradycji buddyjskich, niezależnie od po prostu miejsca geograficznego i czasu, w którym one powstały. Można powiedzieć, że te cztery rozmyślania, jeśli je rozwinąć, to się sprowadzają do czterech takich kluczowych idei, które są podstawowymi ideami w ogóle buddyzmu jako całości. Te cztery idee to są tak zwane cztery pieczęcie. Nie wiem, czy na przykład potrafilibyście je zmienić. One są, na pewno myślę, czytaliście w różnych książkach o tym.
Kończy niekoniecznie po kolei.
Niekoniecznie.
Że wszystkie zjawiska są złożone?
Nie trwało.
Tak.
To już jako drugie.
Czy to jest złożone, znaczy nie trwało.
No, to jest cały czas ta sama rzecz.
Tak. Ja tak? Tak.
No, tak, nie ja.
Nirwana, trzecie, tak?
Super.
Karlo.
Czwarte to jest to, co jest pierwsze zawsze. Nie ja. To to brakuje cierpienie.
A cierpienie mam.
No. Cierpienie, niespałość, nie ja i nie pan. To jest esencja. No i widzę, że tutaj świetnie jesteś zorientowani. To jest esencja wszystkich można powiedzieć, tradycji buddyjskich. Rzeczywiście po tym można odróżnić jeszcze po tym, że wszystkie buddyjskie tradycje odnoszą się do Buddy jako jakiegoś źródła swojej istnienia po prostu danej tradycji. Po tym można odróżnić po prostu, że coś jest buddyzmem, a coś jest jakąkolwiek inną religią, w kanadzie buddyzmem. Więc gdyby tak w tym kontekście takim ogólnobuddyjskim teraz spojrzeć na te cztery rozmyślania, to mamy tam pierwsze rozmyślanie o cennym ludzkim ciele, które pierwsze rozmyślanie o cennym ludzkim ciele to jest de facto możliwość uzyskania oświecenia i ona się odnosi do tej prawdy o nirwanie. Następnie mamy rozmyślanie o nietrwałości, czyli to jest już bezpośrednio jedna z czterech pieczęci. Następne dwa rozmyślania odnoszą się do przyczyny cierpienia. Nie zapisujcie. Jeszcze raz wrócimy. Pierwsze rozmyślanie mamy pewne ludzkie ciało i to się odnosi do tej prawdy, czy też pieczęci o nieba. Następne rozmyślanie to jest nietrwałość i jest to jedna z kolejnych pieczęci, czyli nietrwałość. Następne rozmyślanie mamy o karmanie i to się odnosi do przyczyny cierpienia. Natomiast następne rozmyślanie jest o cierpieniu i jest to też właśnie jedna z tych pieczęci. W związku z tym można by powiedzieć, że te cztery rozmyślania są taką tybetańską, jakby takim tybetańskim odnośnikiem do tej istoty buddyzmu, jakim są cztery pieczęci.
Czyli to nie ja, tak? To jedna z tych pieczęci?
No nie, to więc mówię nie wszystkie. Aha. Tylko można by tutaj po prostu to odnieść niejako do tych źródeł. To, co pozostaje następnie, to jest metoda, czyli droga wyprowadzająca z cierpienia. I tutaj te metody w buddyzmie tybetańskim to są po prostu cały szereg przeróżnych praktyk, które są już nauczone, czyli cały szereg medytacji. Również jedną z tych praktyk to jest właśnie medytowanie, kontemplowanie tych czterech rozmyślań. Podobnie tak jak na przykład metodą w buddyzmie Hinayany, to jest kontemplacja czterech podstawowych, czterech szlachetnych praw. Więc tak by można było to zobaczyć w kontekście esencji tych pierwszych nauk Buddy, które się niejako wprowadzają do czterech szlachetnych praw. To tak tylko jako chciałem tak na marginesie pokazać, że dobrze czasem jest znaleźć takie odniesienie, żeby zobaczyć tą tradycję i te praktyki tybetańskie na takim szerszym tle w ogóle buddyzmu jako całości. Natomiast już konkretne medytacje na cztery rozmyślania są szczególnie charakterystyczne właśnie dla buddyzmu tybetańskiego. I w zasadzie we wszystkich tradycjach, a w każdym razie w licznych tradycjach, one występują właśnie jako takie cztery medytacje. Mówi się na nie, że są to w buddyzmie tybetańskim określa się jako praktyki wstępne, czyli po tybetańsku jest to nindo. Mówi się, że znaczy wyróżnia się tutaj dwa typy nindra, czyli też praktyk wstępny. Więc jest nindro zwyczajne i nindro niezwyczajne. Nindro zwyczajne to są właśnie cztery rozmyślania. Natomiast nindro niezwyczajne to jest już dalsza praktyka, która się głównie koncentruje na gromadzeniu zasługi i na oczyszczeniu naszego karmicznego potencjału, dzięki czemu po prostu przygotowujemy się do znowu kolejnych etapów, kiedy już umysł jest coraz bardziej oczyszczony i zarazem mamy nagromadzoną pozytywną energię, która też się przejawia jako pewne zewnętrzne sytuacje, które będą pozytywne dla naszego duchowego rozwoju. To są te praktyki nindro niezwyczajne. Natomiast podstawą dla tych i wszelkich innych praktyk jest właśnie nindro zwyczajne, czyli praktyki wstępne w formie czterech rozmyślań. Dlaczego jest to podstawa? Dlatego, że one zawierają dwa takie aspekty. Jeden aspekt to jest, tak jak mówiłem, to jest pewien element poglądu na świat. To, co wspomniałem na początku, że jeśli się ma jakieś wątpliwości, czy jakieś niejasności w kwestii takich podstawowych spraw, jak właśnie te cztery pieczęcie, które są esencją buddyzmu, cztery szlachetne prawdy, to trudno jest szczerze i z oddaniem wykonywać dalsze praktyki. I właśnie cztery rozmyślania pozwalają, żeby te wątpliwości w jakiś sposób rozwiać. To jest element poglądu, który dzięki tym czterem rozmyślaniom się powinien ugruntować i w jakiś sposób rozjaśnić poglądy na świat, na rzeczywistość. A drugi element to jest element motywacji, czyli taki powiedzmy sobie energetyczny. Żeby praktykować dharmę, potrzeba jednak mieć silną chęć, silną wolę, żeby to robić. I tego nie będzie, jeśli nie będziemy mieli jakichś takich podstaw właśnie motywacyjnych. I cztery rozmyślania znowu służą w tym kierunku, żeby nas do tej praktyki, dalszej praktyki zmotywować. I za każdym razem, jeśli w trakcie praktyki powiedzmy, że żeśmy poświęcili jakiś czas na praktykę czterech rozmyślań, żeśmy później poświęcili jakiś czas na praktykę dalszą, na przykład nindro, gdzie są takie elementy praktyki, jak na przykład pokłony, czy tam recytacja mantry oczyszczającej, może się spotkaliście z tymi praktykami. I cały szereg innych. Może się zdarzyć, że w pewnym momencie jakoś zapał do praktyki nam odejdzie, czy się zmniejszy. Pojawią się jakieś trudności, nie będziemy mieli energii, żeby chcieli wykrzesać na praktykę, czy też żeby znaleźć czas na nią i tak dalej. Na pokój różnych codziennych spraw. To wtedy właśnie znowu nic nie pozostaje innego, tylko wrócić do swojego rozmyślania. I znaleźć sens i jakąś potrzebę praktykowania dalej. Także to jest podstawa, do której praktycznie bez przerwy trzeba wracać. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy taka potrzeba się pojawia, bo właśnie się pojawiają jakieś problemy czy jakieś trudności. Jeśli mamy wielki zapał, żeby na przykład praktykować jakąś tam praktykę związaną z bóstwem i dama i tak dalej, no to oczywiście możemy to robić i jest wspaniale. Ale zawsze się pojawią jakieś trudności, jakieś wątpliwości, jakiś problem, to wtedy właśnie nic innego nie pozostaje, tylko wrócić do tych czterech rozmów. I dlatego przed każdą praktyką, bez względu na to, jak ona byłaby zaawansowana, przynajmniej w tradycji Kagyu, czy też w tradycji Gelug, czy też prawdopodobnie też w innych tradycjach, przed każdą praktyką, choćby symbolicznie, jest tak, jak jest przyjęcie schronienia, Bodhicitta, tak jest i przypomnienie, choćby w formie krótkiego, takiego tam dwóch czy czterowiersza, przypomnienie tych czterech praktyk, czterech rozmyślań, dlatego, że to jest element, który po prostu trzeba cały czas umyślać, umyśleć i dorozumieć. Teraz, cztery rozmyślania to nie jest to taka w zasadzie praktyka, znaczy są inaczej, są różne formy medytowania, różne formy medytacji. Bywają medytacje, które są związane ze stacjami mam. Medytacje, które polegają na przykład jakimś niekonceptualnym podchodzeniu do praktyki, czy praktyce właśnie medytacji niekonceptualnej. W tym przypadku cztery rozmyślania są po prostu praktyką kontemplowania, rozważania, rozmyślania. Więc tutaj musimy zaangażować myślenie, musimy zaangażować pewne idee. To jest cel ta praktyki, który właśnie polega na tym. Nie musimy tego robić koniecznie na siedząco, w gąbie, czy tam w jakichś takich szczególnych warunkach. Aczkolwiek oczywiście dobrze jest znaleźć taki czas, bo są to takie miejsca, gdzie powiedzmy będzie to łatwiej. Niemniej jednak równie dobrze możemy praktykować cztery rozmyślania idąc ulicą, jadąc tramwajem, idąc do pracy, czy wracając z pracy, czy w dowolnej innej sytuacji. Możemy o tym pomyśleć siedząc przed telewizorem i oglądając wiadomości czy tam coś. W kontekście pewnych jakichś informacji, które do nas docierają. Jest to tego rodzaju praktyka, którą można i uważam, że dobrze jest wręcz starać się wykonywać w różnych sytuacjach i właśnie wykorzystywać różne sytuacje do tej praktyki. Dlatego, że jeśli tego nie będziemy robić, to nie znajdziemy czasu tak naprawdę na praktykę. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie myśleć o nietrwałości idąc ulicą na przykład. Idąc ulicą można świetnie obserwować różne znamiona nietrwałości. Rzeczy, które giną, umierają, rozpadają się, niszczeją i tak dalej. To jest właśnie obserwowanie tego i myślenie o tym jest praktyką na nietrwałość. I dzięki temu tego rodzaju praktyka będzie budować w nas pewien rodzaj percepcji, pewien rodzaj świadomości. Zmieniać naszą świadomość i nastawienie do świata. Ale oczywiście najpierw trzeba poznać pewne idee, które chcemy następnie jakoś w sobie ustalić czy rozwinąć. Dlatego musimy powiedzmy pewne rzeczy poczytać, postudiować. Ja zakładam, że już te sprawy nie są dla Was powiedzmy nieznane. Cztery rozmyślania. No niemniej jednak może nie zaszkodzi to powtórzyć, bo de facto medytacja na tym polega, że się wszystko bez przerwy powtarza. Chodzi o to, żeby to zapadło w umysł, żeby się stało jakimś pewnym nawykiem myślowym i później nawykiem postrzegania rzeczywistości właśnie w taki, a nie inny sposób. Tak więc pierwszym rozmyślaniem to jest rozmyślanie nad cennym ludzkim ciałem. Tak jest akurat w szkole Kagyu, taka kolejność. Bardzo możliwe, że w innych szkołach nawet wiem, że tak jest, że czasem ta kolejność bywa inna. To nie ma więcej oznaczenia. Tu się przyjęło, że kolejność jest akurat tak. Oczywiście ona nie jest przypadkowa, no bo jest pewna sekwencja, powiedzmy, myśli na ten temat. Coś z czegoś wynika, ale ja mówię tutaj, akurat myślę, że kolejność nie jest tutaj najważniejsza. I tak samo w waszych medytacjach może się zdarzyć, że będziecie woleli z jakichś względów, powiedzmy, najpierw się skoncentrować na jednej, a później na innej rzeczy odwrotnie. Nie widzę tutaj jakichś przeszkód.
Ale
mi
byłoby się
zgodnie,
że nie
ja tutaj mam w zasadzie wiesz, bo to jest przygotowane na to, żeby sobie mu dostawić. Także dzięki. Są też pewne idee, które trzeba znać, no bo na przykład czytamy w tekście jakieś hasła i po prostu, żeby je móc rozumieć, to trzeba te idee poznać. W związku z tym na przykład jak się mówi o cennym ludzkim ciele, na początku Nyndro, ja przyniosłem tutaj tekst z Nyndro, w Karmakagiu, jaki jest stosowany, czyli na przykład tam w tradycji prawniku. Mam też Nyndro Szanspakagiu, czyli tak na przykład jak Edukaru Rinpoche. Każda szkoła ma trochę inne teksty, ale te idee są te same. Więc w Karmakagiu, a wy, nie wiem jakie wy macie tutaj teksty u Edukaru Rinpoche, na pewno tam myślę też jest jakiś tekst, który odpowiada mi kwestię. W Karmakagiu odnośnie cennego ludzkiego ciała są takie dwie linii. Najpierw medytuję na tym cennym ludzkim ciałem, które jest trudne do osiągnięcia i łatwe do stracenia, dlatego używam go od tej chwili sensownie. Tutaj nacisk jest położony na trudność osiągnięcia i zarazem jego taką kruchość, i przede wszystkim na cel tej medytacji, czyli to, że jeżeli sobie uświadomimy to, to wtedy pojawia się myśl, żeby to rzeczywiście wykorzystać tą okazję, którą mamy. Ja to rozwinę za chwilę, natomiast jeszcze przejdę, albo może to od razu rozwinę, a później inne rzeczy powiem, tak jak jest w tym drugim. Więc jeśli chodzi o trudność osiągnięcia, nauki tybetańskie tutaj szeroko się rozwodzą nad tym, ukazując to w różnych aspektach. Raz na pewnych przykładach, które pokazują, jak rzadkie jest ten krótkie odrodzenie. Tutaj się daje przykład na przykład ilości istot, które to jest w zasadzie jeszcze inna koncepcja. Tutaj się mówi o trzech takich rzeczach. Jedna to jest rzadkość występowania. Druga to jest ilość, to znaczy, że jest bardzo niewiele istot w cennym ludzkim odrodzeniu w porównaniu do w ogóle innych istot. Następna koncepcja to jest trudności uzyskania jego ze względu na szczególne bardzo przyczyny, które sprawiają, że można posiąść cenne ludzkie ciało. I jeśli chodzi o ten przykład, jak on jest rzadki, to się daje taki przytacza obraz, który pewnie Wam jest znany, mówiąc, że jest tak rzadki, jak na przykład sytuacja, gdy żółw tam raz na eon bardzo długi czas wynurzający się z oceanu akurat przypadkiem by włożył głowę w obręcz, która tam na tym oceanie dryfuje. Zna się pewnie takie metafory, bo lamowie często je cytują. Chodzi o to, że mieli jakieś wyobrażenie, jak z punktu widzenia buddyjskiego taka okazja, jaką my mamy teraz, jest zdarza się rzadko. Jeśli chodzi o liczbę, to się znowu przytacza, jak wiele jest, powiedzmy, istot mających odrodzenie zwierzęce, różnego rodzaju insektów, mrówek, później wszelkiego rodzaju ryb, innych zwierząt i tak dalej. W porównaniu do ilości ludzi na tej ziemi jest to bardzo, tych ludzi jest bardzo niewiele. A mówi się, że istot w innych stanach egzystencji jest jeszcze nie. Dlatego możemy mieć wyobrażenie, że jest to znowu coś szczególnego posiadanie pewnego ludzkiego ciała. czy ogrodzenie. Jeśli znowu się mówi o o przyczynach, czyli trudności jego uzyskania, to znowu się tutaj wymienia cały szereg czynników, warunków i stojących za nimi działań, które sprawiają, że można się odrodzić jako człowiek. I tutaj jest cały szereg bardzo pozytywnych działań w przeszłości, typu składanie ofiar, wiara, oddanie czy klejnoty, czy klejnotów i cały szereg różnych nastawień umysłów współczujących tego nastawienia, jakichś dobrych skłonności i tak dalej. To wszystko musi się zejść, cały szereg czynników, które są w sumie rzadkie, żeby zapracować na tego typu odrodzenie. Więc jeśli po co o tym mówić? Chodzi o to, żeby wyrobić w sobie poczucie, że rzeczywiście trafiło nam się coś wyjątkowego i dzięki temu pojawia się chęć, żeby to wykorzystać, żeby tego nie zmarło. Czasem taki współczesny przykład lamowie dają, to coś takiego, jakbyśmy na przykład wygrali w Totowacka. Jeśli zdarzy nam się mieć ten kupon z szóstką numerów trafionych, to po pierwsze prawdopodobnie będziemy bardzo zadowoleni w tym momencie. Pojawi się spontaniczna jakaś tam radość i szczęście. Ale następnie sam ten bilecik z cyferkami jest tylko kawałkiem papieru. Nie ma żadnego znaczenia, więc no można się z niego cieszyć. To udało nam się trafić szóstkę z Totolotka, to rzeczywiście coś bardzo rzadkiego. Wyjątkowa, szczególna okazja. Ale to jeszcze nic tam nie załatwi. Musimy pójść i zrealizować te pieniądze, żeby się odebrać. A potem coś z nimi zrobić, bo znowu będziemy mieli paczkę, bo nie wiem, parę kilogramów papierów, które też znowu niczego sobie wielkiej wartości nie mają. Dopiero trzeba je wydać, trzeba je jakoś sensownie użyć. Zanim nie użyjemy ich sensownie, to możemy dostać łatwo w łeb od kogoś, kto nam tą paczkę odbierze i na tym się całe szczęście skończy. W związku z tym to nie jest takie proste. Wiadomo, że posiadanie kupona wygranego w Totolotku jest czymś wyjątkowym, czymś rzadkim, ale istotą jest dopiero zrobienie, zainwestowanie tego, dopiero wtedy wykorzystanie tej szansy. Dopiero wtedy ona nabiera znaczenia. Możemy ją wykorzystać dobrze, bo mamy potencjał wielki. Jeśli mamy powiedzmy parę milionów, to jest to wielki potencjał. A możemy tym potencjałem zrobić coś bardzo dobrego. Pomóc różnym ludziom, albo choćby sobie. Wykształcić się, nie wiem, założyć swoją rodzinę, coś. Albo możemy to marnować, albo wręcz narobić bardzo dużo zła, mając ten potencjał. W związku z tym tu medytacja nad tym ludzkim ciałem ma prowadzić do tego, żebyśmy z jednej strony uświadomili sobie, że mamy coś cennego, że nam się trafiła jakaś wyjątkowa okazja, ale z drugiej strony, że to nie wystarczy, tylko po prostu, skoro już to mamy, to po prostu głupio byłoby to zaprzepaścić. Musimy coś zrobić, żeby to w pełni wykorzystać. To może. Dlatego takie moje pytanie jest. Dlaczego to ciało w zasadzie jest? Co jest w nim takiego cennego?
Daje wątpliwości do praktyki. Znaczy, ale samo ciało, czy odrodzenie się jako człowiek?
Odrodzenie się jako człowiek. Znaczy, to o czym jest mowa, no zakładamy, że wiemy. Ja jeszcze do tego wrócę. Ale zakładamy, że wiemy, bo to jest o to jest moje pytanie. Co jest rzeczywiście takiego cennego w tym, co my tutaj mówimy? Jeśli się mówi z punktu widzenia dawno o cennym ludzkim ciele, czy o cennym ludzkim odrodzeniu, to co mamy na myśli? O co tu chodzi?
Daje możliwość jakiegoś skierowania moim działaniem świadomia, czyli wpływu na karmę daje możliwość, bo bez tej świadomości i bez tej kontroli, którą mamy dzięki ciału,
Czyli czy jakąś wolność, tak? Sobie coś zrobić.
Tak?
Możliwość po prostu.
Tak.
Ale w
wyższych
sferach egzystencji też tak jest, prawda? Że też mają tą świadomość. Mam taki obraz, że z jednej strony mamy to, czego nie mają ani niższe sfery, ani wyższe, czy może mamy równowagę, bo poproszę wszystkiego, nie? I cierpienia, i świadomości.
No właśnie, to jest pytanie, czy w tych wyższych sferach też mają tą możliwość.
W tych wyższych sferach jest jeszcze przyjemność jest tak duża, tak, że nie chce się praktykować, tak, no to praktykować. Ja powiem szczerze, że jak jest brzydka pogoda teraz, to zadaję pytanie. Ja to mówię sobie, że chciałbym żyć, jakby było ładnie, tak, a żyć w miejscu, gdzie powiedzmy na Hawajach, tak, cały czas jest ciepło, jest fajnie i super, tak, ale z drugiej strony się zastanawiam, że nie mam tych przemyśleń, które się tą depresją zimową pojawiają na temat sensu i tak dalej, no to zawsze było ładnie, no to się co mam dzisiaj popraktykować, jak mogę polecić na plażę, jak ładnie, nie, no to po co będę praktykował, nie?
Mhm. No czyli tak generalnie, co byście powiedzieli, co jest takiego cennego w tym rozwiązaniu? Jeszcze raz, może zbierzcie to, co byście powiedzieli.
Nie cierpimy tak bardzo, żeby móc jakoś ogarnąć świadomość. Żeby móc się z tego jakoś podnieść, a tak jak zwierzęta czy godne duchy. Natomiast tego cierpienia jest tak akurat dość, tak? Żeby to nie jest jeszcze takie
nie jest rozładniające.
No tak,
całkowicie.
Z jednej strony,
myślę, że tego nie wspomnieli, że cenne ludzkie ciało, to też, o ile dobrze pamiętam, to jest związane z tym, że jesteśmy zdrowi, nasz umysł prawidłowo funkcjonuje i tu nie jestem pewien, ale też, że żyjemy w kraju, gdzie się spotkaliśmy z naukami, tak powiem, ostatnio gdzieś trafiłem w książce na temat wolności, tak, wolności wyborów jest. Mamy inną wolność wyboru niż jakbyśmy szli w kraju, gdzie jest wojna i nagle ktoś wpada i chce do nas strzelać. To byśmy się nie zastanawiali, że teraz popraktykujemy, tylko byśmy uciekali, tak? Nie możemy decydować.
Albo byśmy sami strzelali.
No bo nagle się okazuje, że tych możliwości wyboru staje się o wiele mniej, prawda?
Tak. No więc właśnie, to o to chodzi.
Czyli mamy wolność i świadomość na ogarnię, bo
To właśnie o to chodzi. Tak jak powiedzieliście tutaj, centralnym punktem jest dharma. To znaczy, to co jest cennego w ludzkim odrodzeniu, myślę, że takie tłumaczenie jest najlepsze, najszczęśliwsze, to jest dharma. Natomiast i o tym nie należy zapominać, że to ludzkie odrodzenie jest cenne, dlatego, że jest dharma dostępna w tym odrodzeniu. Natomiast później wszystko właśnie w związku z tą darmą rozwija się już potem można to precyzować. Bo mówi się, że ono jest cenne dlatego, że jest tam, że mamy jako ludzie 8 wolności i 10 takich skarbów, sposobności, różnie to się tłumaczy. Czy też sprzyjających warunków. I właśnie, ale wszystko się sprowadza do dharmy. To znaczy, to jest 10 wolności, które sprawia, że jesteśmy niejako wolni do praktykowania dharmy. 10 skarbów, które sprawiają, że możemy tą dharmę praktykować. 10 wolności to jest, 8 wolności to jest, to może przeczytam teraz właśnie ten drugi tekst. Bo już to niejako wprowadziłem i zresztą widzę, że te idee są wam znane, więc wspaniale. Na przykład w tekście Shankly tak to jest powiedziane, to rozmyślanie jest odrobinę szerzej rozbudowane, pisze tak. Ludzkie ciało o 8 wolnościach i 10 sposobnościach jest jak klejnot naleziony przez żebraka. Jest lepsze od ciała bogów. Jego przyczyny, ilość i przykłady pokazują, jak trudno je uzyskać. Dodatki jest niestałe jak bańka mydlana. Gdy nadejdzie kres, na pewno będziemy przerażeni. Skoro nic oprócz darmy nie może nam pomóc, praktykujmy tę głęboką ścieżkę, esencję wszystkich autentycznych. I dlatego, ponieważ w tekstach padają te hasła, to dobrze jest znać, no widzę, że je już znacie, czytaliście. Więc gdy mowa jest o 8 wolnościach, to tutaj się mówi o wolności od 8 rodzajów odrodzeń, odrodzenia, w których nie ma możliwości praktykowania dar. Więc 4 to są tak zwane odrodzenia nieludzkie. I to są właśnie odrodzenia albo w takich sferach, gdzie jest tak dużo cierpienia, że po prostu to cierpienie nas całkowicie obezwładnia, jest całkowicie pochłaniające wszelką naszą możliwość po prostu umysłu i niczego poza tym nie jesteśmy w stanie, o niczym innym nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Są też sfery takie, gdzie znowu przyjemność jest tak obezwładniająca, tak totalna, że również o niczym innym już nam się nie chce pomyśleć. W związku z tym z jednej strony są to te wyższe odrodzenia boskie, a z drugiej strony to są te trzy niższe odrodzenia, czyli istot, powiedzmy, cierpiących bardzo, tak zwanych istot piekłach, czy też istot funkcjonujących jako różnego rodzaju duchy. Istot o tak ograniczonych zdolnościach w ogóle poznawczych i rozumowych, jak zwierzęta, które po prostu nie są w stanie znowu, może niekoniecznie z powodu cierpienia, choć również cierpienie tam jest bardzo powszechne, ale nawet jeśli się zdarza być zwierzęciem, które powiedzmy tutaj bardzo nie cierpi, jak jakieś zwierzęta domowe, bardzo powiedzmy, którymi się ludzie bardzo opiekują, nawet i te zwierzątka i tak praktykować nie mogą, bo po prostu nie mają znowu takiej możliwości zrozumienia nauki i praktykowania. Tutaj jest, myślę, taka dosyć ważna idea, to jest idea w ogóle sfera odrodzenia. Myślę, że dla ludzi na Zachodzie tu może być pewien problem. To znaczy takie rzeczywiste przekonanie tych pomysłów. Z drugiej strony w buddyzmie bardzo dużo się o tym mówi. W związku z tym też i ludzie na Zachodzie różnie próbują ten temat podejść, czy też czasem ten problem ominąć. Na przykład są takie tłumaczenia, gdzie próbuje się sześć sfer egzystencji przedstawianych w buddyzmie opisywać jako pewne stany tylko takie psychiczne, mentalne, w świecie ludzkim. Czyli mówi się, że po prostu w pewnych szczególnych sytuacjach ludzie doświadczają tego typu emocji, powiedzmy, wielkich cierpień, tak jak to było w obozach koncentracyjnych, gdzie ludzie byli mordowani, paleni itd. No i w różnych tego typu sytuacjach wojennych itd. Albo znowu sfera jakiejś takiej skrajnej głupoty, ograniczenia, no to właśnie takie stany jakieś psychiczne, gdzie ludzie są całkowicie pomieszani, czy też upośledzeniu umysłowym i tak dalej. Więc próbuje się to ten temat niejako zawęzić, co ominąć, mówiąc, że to jest pewna metafora na różne takie sytuacje skrajne w naszym świecie, które rzeczywiście uniemożliwiają zajmowanie się jakąś duchowością. Na sfery boskie to są różnego rodzaju, powiedzmy, wyższe sfery, tam artystyczne, czy biznesowe, czy klasowe, gdzie ludzie są tak pochłonięci swoimi tam wpławieniem się w dostawkach i różnymi innymi aktywnościami niewiele znaczącymi, że też po prostu nie przychodzi im do głowy właśnie ta dana. Jednak trzeba wiedzieć, że to nie jest, że to nie tak jest to rozumiane w buddyzmie. W buddyzmie poważnie się mówi o istnieniu różnych stron egzystencji, które są całkiem, powiedzmy, innego rodzaju niż sfera egzystencji ludzkiej, ziemskiej i w ogóle ten nasz świat. Z czym to się wiąże w moim przekonaniu, tak powiedzmy, z takim zachodnim jakby spojrzeniu na tą sprawę? Wiąże się to z tym, że tak naprawdę w buddyzmie cała materialność nie różni się tak bardzo od sfery duchowej. Umysł jest takim generalnym jakby elementem naszej rzeczywistości. Tak do tego podchodzi buddyzm. I jeśli się widzi całą rzeczywistość, różne tutaj są poglądy w różnych szkołach filozoficznych. W jednych jest to rozumiane jako, mówi się, że rzeczywistość jest, powiedzmy, to jak iluzja czy sen. Jednym jako produktem czy też projektem umysłu. W innych mówi się o takich, powiedzmy, dwóch nurtach, to znaczy, że jest nurt materialności i nurt świadomości, które istnieją równolegle. Niejako oczywiście są wzajemnie zależne, wpływają na siebie, ale nie zależne w tym sensie, że jeden jest efektem drugiego, tak jak to widzi materializm zachodni, gdzie się zakłada, że umysł jest tylko pewnym fenomenem, który powstał na skutek skomplikowania materii i procesów różnych materialnych, które w pewnym momencie zaowocowały takim przejawem w postaci świadomości. Więc tutaj buddyzm ma jednak zdecydowanie inną wizję świata. Jeśli się zgodzimy na taką wizję świata i taką wizję świata przyjmiemy, to wtedy, czyli wizję taką, gdzie umysł jest czymś, co istnieje od zawsze, mówi się od mijającego początku czasu, bo właśnie to jest centralną taką ideą w buddyzmie, że czas, wszechświat, cały świat nie ma początku. Owszem, początek mają różne pewne jednostkowe przejawy, typu powiedzmy nasz wszechświat, nasza Ziemia. Jak najbardziej jest ewolucja prawa, jest ewolucja dokładnie opisywana przez świata, dokładnie tak jak to opisują nauki i nic tu nie ma żadnej sprzeczności z poglądem buddyjskim. Ale buddyzm mówi, że świat nie ogranicza się do tego. Oprócz tego, czym świata istnieje cały szereg innych jakby stanów czy sfer egzystencji i to wszystko istniało od niemającego początku świata. Tak więc w buddyzmie nie ma czegoś takiego jak motyw początku, jakiegoś początku. To zresztą jest idea, która jest bardzo trudna filozoficznie i w ogóle do ogarnięcia. Jest to taki jeden z podstawowych paradoksów i w nauce, i w innych religiach. Problem początku jest to praktycznie kwestia nie do rozstrzygnięcia. Jest to jakieś takie założenie, które po prostu różne systemy zakładają. Nauka mówi na przykład, że no po prostu nie można tego w żaden sposób już nic na ten temat powiedzieć, albo się to zostawia Bogu, albo po prostu się pomija milczenie.
Dobra, jest ta, albo zawsze była, albo musiał powiedzieć.
Buddyzm tutaj wyraźnie idzie w innym kierunku, nie tylko buddyzm, bo w ogóle na wschodzie jest wiele takich, tak samo w Indii, po prostu jest inne podejście, że nie było żadnego początku, po prostu od zawsze było coś takiego, od zawsze istniała świadomość, od zawsze istniała jakiś rodzaj materialności. Różne są tylko poglądy, czy ta materialność jest, powiedzmy, czysto świadomościowa, jest rodzajem iluzji, tak jak sen, projekcją umysłu, czy też istnieją jakieś takie dwa nurty, ale one wszystkie mają podobną naturę i dlatego mogą się nawzajem komunikować, może umysł może doświadczać, powiedzmy, zjawisk materialnych i jakoś wpływać też na nie. Ponieważ jest taki pogląd, to jeśli się zgodzimy na taki pogląd, jeśli przyjmiemy coś takiego, to w tym momencie reinkarnacja i idea różnych innych stanów umysłu niż ten, który my znamy, jest po prostu naturalną konsekwencją. Jeśli nie ma żadnej, przynajmniej ja osobiście próbowałem ten stan analizować, rozważać i nie potrafię znaleźć żadnego argumentu, żadnego powodu, który mógłby w jakiś sposób świadczyć przeciwko takiej możliwości, że istnieje nieograniczona ilość jakichś stanów świadomości, różnego rodzaju światów i tak dalej. I w związku z tym też naturalną rzeczą jest, że mogą istnieć stany świadomości bardzo takiej pomieszanej, bardzo jakiejś właśnie ograniczonej, tak jak jest, jak to się opisuje, stany świadomości istot bardzo cierpiących, tak jak w piekłach, czy stany świadomości istot o skrajnie jakimś takim rozbudzonym głodzie, niezaspokojone takie stany. Obserwowane przez nas, wiadomo, stany świadomości takiej zwierzęcej, ale też różne inne stany świadomości, powiedzmy, jakichś takich bardzo takie euforyczne, czy jakieś takie błogostany i tak dalej, w całkiem innych stanach niż te nasze tutaj dostępne naszym zmysłom i nasze dzieci. I myślę, że to jest po prostu element, który dla nas jest ważny, żeby jeśli mamy tego rodzaju jakieś wątpliwości czy jakąś niepewność, żeby sobie po prostu nad tym pomedytować i spróbować rzeczywiście się przekonać, że to chyba tak musi być. Bo na tym na tych ideach, jak właśnie różnego rodzaju sfer egzystencji, stany świadomości i tak dalej, na tym w ogóle sama idea umysłu jako czegoś centralnego, na tym opiera się cała nasza praktyka. Jeśli w jakiś sposób powiedzmy nabierzemy przekonania do tego, to wtedy możemy dalej rozwijać i właśnie rozwijać to poczucie i tą radość i zarazem potrzebę czy też chęć wykorzystania tej szansy, którą mamy, związanej z tym, że jesteśmy wolni od tych różnych stanów, które by nam uniemożliwiały praktykować. Jak mówię, mówi się tutaj o czterech stanach nieludzkich, które już wspominałem. Następnie mówi się o czterech stanach ludzkich, to znaczy wolności od czterech takich sytuacji, w których chociaż będąc ludźmi, też nie możemy praktykować dawno. I tu właśnie się mówi o takich sytuacjach skrajnych. Mówi się o kraju barbarzyńskim, nadgranicznym. No tak to było w tamtych czasach w Tybecie. Ale chodzi po prostu o obszary, gdzie po prostu nie ma idei dawny, gdzie są różne innego rodzaju wartości czy poglądy sprzeczne z dawną, hołbione, jak na przykład, nie wiem, zabijanie, czy tam były różnego rodzaju kultury, gdzie różne takie idee bardzo sprzeczne z dawną są po prostu uważane za są ideały danej kultury czy cywilizacji. Więc właśnie wolność od takiego urodzenia. Wolność od urodzenia ludzkiego w sytuacji, gdy jesteśmy poważnie upośledzeni umysłowo czy inaczej. Wolność od urodzenia, gdy jesteśmy tak obciążeni jakimiś zewnętrznymi problemami, że nie jesteśmy też w stanie się skupili nade mnie. To się mówi, że po prostu jesteśmy, że jeszcze nasze czyli od sytuacji, gdzie pewne nasze karmiczne długi dojrzały, powodując różne takie krańcowe sytuacje, w których rzeczywiście nie możemy się niczym innym zająć, tylko właśnie tymi naszymi problemami. Przeciwnie, tu mamy, jesteśmy ludźmi. Spotkaliśmy się z Dhammą, żyjemy w kraju centralnym, gdzie, tak się mówi, centralnym z punktu widzenia istnienia nauk Dhammy. Tych nauk buddyjskich, tych buddyjskich poglądów, tych tej wizji rzeczywistości jest nam ona dana i dostępna. Spotykamy się z tymi naukami, mamy pełno książek, opracowań, możemy to wszystko studiować, uczyć, zgłębiać, poznawać. Jeszcze jesteśmy wolni od jakiejś właśnie dojrzewającej do złej karmy czy karma na poprzednich żywotach, które by nas w jakiś sposób uniemożliwiły nam zajęcie się dawną praktyką. Mamy poza tym dostęp do nauczycieli, jest sangha, która może w jakiś sposób pomóc, czy poprzez to, że organizuje jakieś miejsce, lamowie są zapraszani, można się z kimś tam czasem wesprzeć w jakiejś sytuacji, oczekiwać jakiejś pomocy i tak dalej. Więc po prostu mamy cały szereg takich dogodności, które sprawiają, że to nasze, ta nasza sytuacja jest z punktu widzenia możliwości praktyki darmy wyjątkowa. Ja może jeszcze to po prostu wymienię te, jeśli chodzi o 8 wolności, no to już o tym mówiłem. 4 nieludzkie i 4 związane ze światem ludzkim. Jeśli chodzi o te 4 różnie to bywa tłumaczone jako bogactwa, czy też jak ty to tłumaczysz, sprzyjające warunki, to po prostu przeczytam. Po pierwsze, jesteśmy istotą ludzką. W kraju centralnym, czyli w kraju, w którym jest dostęp do darów. Mamy wszystkie zmysły. W związku z tym możemy w pełni tej darmy korzystać, wejść w kontakt z nią wszystkimi naszymi zmysłami. Nie mamy jakiejś przeciwstawnej do praktyki karmy, czyli nie dzieją się w naszym życiu takie sytuacje, które by nam uniemożliwiały po prostu zajęcie się darmą praktykowaniem. Mamy jakieś tam zaufanie do darmy, na pewno bo inaczej byśmy się tutaj nie znaleźli. Co innego by nas chwyciło, na co innego byśmy czas poświęcali, a już słysząc udalnie byśmy komuś kręcili kółka na czony. Więc w naszym przypadku tak nie jest. Coś w związku z tym w nas jest takiego, co nas do tej darmy jednak wciągnie. Na dodatek żyjemy w czasie, w którym wciąż objawienie Buddy, że tak się wyrażę, jest obecne, to znaczy te nauki, które on przekazał, idee i jakaś ciągłość praktyk wciąż jest obecna. Nie jest to tylko coś, o czym na przykład moglibyśmy przeczytać w książce, że kiedyś w historii coś tam było, ale poza tym to tradycja całkowicie zaginęła, w ogóle nie będą ani chciała, ani tak. Jak w przypadku niektórych tradycji duchowych jest. Budda się pojawił tutaj w naszym jakimś tam kręgu kulturowym, zostawił nauki. Te nauki przetrwały, są wciąż praktykowane, więc jest żywa tradycja. Są dostępne. No i na dodatek jeszcze wciąż są ludzie, którzy te nauki podtrzymują, czyli są ludzie na tyle szczodrzy, żeby w jakiś tam sposób utrzymać centrum, czy też sponsorować centrum, namów, wizyty i tak dalej. Są życzliwi, żeby umożliwić praktykę i zajmowanie się darmą i tak. Tak więc to są te tradycyjnie wymieniane różnego rodzaju wyjątkowe w naszym przypadku wyjątkowe cechy, które ma nasza rodę. Pytanie jest, jak rzeczywiście praktykować tego rodzaju medytacji. Więc z jednej strony na pewno trzeba mieć świadomość, o co tu chodzi. Dlatego, żebyśmy mówili o tym, mieć świadomość, że to jest ważne, że to cenne ludzkie odrodzenie jest dlatego cenne, że daje możliwość do praktykowania. Oczywiście wcześniej trzeba mieć świadomość, dlaczego praktykowanie dharmy jest czymś cennym, czymś cennym. Tu znowu musimy być może nad tym pomyśleć. Z jednej strony, jeśli chcemy rzeczywiście sobie głębiej uświadomić, dlaczego dharma ma wartość, no to trzeba po prostu się z nią zapoznać. I tutaj są cztery szlachetne prawdy Buddy, tę podstawową medytację. Trzeba przynajmniej tę ideę dobrze zgłębić i jakoś sobie to do ciebie, tak? Także to jest podstawowa idea, żeby mieć oczywiście przekonanie o wartości dharmy jako tak. Z jednej strony można pomyśleć, że to jest taka praktyczna metoda, jakie jest nasze życie, jakie nasze życie mogłoby być, gdybyśmy się z dharmą nie spotkali. Każdy ma jakieś swoje przeżycia, jakieś swoje sytuacje, które doprowadziły go do tutaj do gąsy, do dharmy, do sangi i warto jest czasem sobie to przypomnieć. Co nas skłoniło, dlaczego żeśmy tutaj wylądowali, jakie potrzeby mieliśmy, być może jakie sytuacje się zdarzyły. I można też sobie w zależności od tutaj indywidualnej sytuacji pomyśleć, jakie nasze życie mogłoby być bez dharmy. Czym może byśmy teraz byli, gdybyśmy się z dharmą nie zetknęli. Z drugiej strony mieliśmy różnego rodzaju kontakt z dharmami i poczuliśmy na pewno coś szczególnego w tej sytuacji. I to się przeniosło też na jakieś zaufanie do dharmy jako takie. W związku z tym w ten sposób widzimy, że wartość, możemy jakoś poczuć, docenić wartość tego. Kolejna sprawa to jest w ogóle uświadomienie sobie i jeszcze raz przemyślenie, o co w ogóle chodzi w nauce Buddy. Jaki jest cel, jakie są środki, jakie są możliwości. Więc to wszystko po to, żeby mieć to poczucie, że rzeczywiście dharma jest czymś cennym. Z jednej strony, co nam dała, co nam może dać, w jakim sensie może nam pomóc. Z drugiej strony, jaki jest jej cel, jaka jest idea i w związku z tym tutaj mamy dwie cele, dwa cele, jak wiadomo. W przypadku dharmy Buddy jeden cel jest celem dla nas, to znaczy pozwala nam osiągnąć wyzwolenie od cierpienia, a drugi cel jest szerszy, mówi o pomaganiu innym i o rozwijaniu z jednej strony siebie, tak abyśmy mogli skutecznie i mądrze innym pomagać i z drugiej strony właśnie następnie o możliwości niesienia pomocy. To wszystko niesie zawiera w sobie tak. W związku z tym to jest druga rzecz. I ważne jest, żeby nabrać rzeczywiście przekonania i o tym, że dawno jest czymś niezwykle wartościowym. A następnie, mając już to przekonanie, medytujemy nad tym, jak to ta okazja, którą teraz mamy do praktykowania dawny, jest w sumie niezwykła, jak jest wyjątkowa, jak się zdarza rzadko. W związku z tym tutaj jest to jest ta medytacja, która się pojawia w następnych tutaj linijkach. Jeszcze raz przeczytam może ten tekst medytacji ze szkoły szamskiej. Zaczyna się tak. Ludzkie ciało o 8 wolnościach i 10 sposobnościach jest jak klejnot znaleziony przez żebraka, jest lepsze od ciała Boga. To jest to, o czym mówiliśmy. Czyli co jest cennego w tym naszym ludzkim ciele. Dalej, jego przyczyny, ilość przykłady pokazują, jak trudno jest je uzyskać. To jest to, o czym wspominałem na początku. Można w różny sposób patrzeć na tą wyjątkowość tego odrodzenia. Z jednej strony przyczyny, które są bardzo szczególne, żeby zapracować sobie na ludzkie ciało, na ludzkie odrodzenie. Drugie, ilość istot, które mają takie odrodzenie w porównaniu z wszelkimi innymi istotami, która jest bardzo niewielka. I wreszcie przykłady pokazujące, jak to się rzadko zdarza, jak ta metafora na przykład z żółwiem dłaniającym się z oceanu. W dodatku jest niestało jak bańka mydlana. Gdy nadejdzie kres, na pewno będziemy przerażeni. Skoro mistrz dawny nie może nam pomóc, praktykujmy tę głęboką ścieżkę, esencją wszystkich autentycznych dał. Tutaj już jest nawet w tym pierwszym rozmyślaniu wprowadzony element niestałości, aczkolwiek o niestałości będzie szerzej mowa w następnym rozmyślaniu i to myślałem zostawić na jutro, bo dzisiaj było więcej wstępów. Więc już to myślę zrobić może dwa rozmyślenia. Kolejne. Niemniej jednak w kontekście cennego ludzkiego ciała trzeba też medytować nad tym, że ta szansa, którą w tej chwili mamy, ona jest w sumie bardzo wyjątkowa i bardzo krucha. W każdej chwili może się coś w naszym życiu zmienić, nawet nie musimy koniecznie umrzeć. Może się tyle różnych innych rzeczy zmienić, spalić tam na głowę, które sprawią, że nie będziemy już w tej stanie zająć się praktyką prawną. Więc jeśli teraz mamy jakąś taką możliwość, jeśli teraz mamy akurat tą okazję, ciągle jesteśmy wolni, żeby praktykować, to rzeczywiście szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Stąd jest ten przykład, jak klejnot znaleziony przez żebraka. Możemy sobie taką medytację też kiedyś zrobić. To są medytacje, które nie musimy robić koniecznie na siebie. To właśnie są medytacje, które można robić w różnych sytuacjach. Na przykład idąc ulicą, widząc jakichś tam ludzi, którzy są zagonieni, którzy nie mają wolności, ludzi, jak tak samo zwierzęta, czy dowolne inne istoty. Ludzi, po których zachowaniu widać, że oni po prostu nie mieli kontaktu z mną, zachowują się w sposób, który często będzie im tylko kłopoty dalsze i na głowę sprowadzał i na dodatek możemy sobie wyobrazić, jakie odrodzenie ich może czekać. Wtedy możemy myśleć, że my mamy tą wolność, że my mamy całkiem inną świadomość rzeczywistości. Ludzi, którzy są całkowicie zagonieni, którzy są podwani przez całkiem niesprzyjające jakieś warunki. Być może całkowicie przez te przytłoczenie, przez różne sytuacje zewnętrzne. Albo możemy sobie na przykład wyobrazić osobę, czy nawet obserwować osobę prawdziwego żebraka, który gdzieś żyje, powiedzmy, na dworcu kolejowym, czy w jakimś innym miejscu. Można się spróbować wczuć w taką osobę. Jak byśmy się czuli w takiej sytuacji? Powiedzmy, że naraz, dnia na dzień, z jakichś tam względów tracimy nazwisko, dom, osobisty, wszystko. Znajdujemy się w obcym mieście, gdzie nie mamy żadnych znajomych, nikogo. Nie wiemy, jak się poruszyć, nie mamy pieniędzy, nic i musimy sobie jakoś radzić. No i praktycznie będziemy musieli się jakoś, nie wiem, zacząć tam ułożyć w tej całej sytuacji, znaleźć sobie jakieś miejsce do spania, gdzieś tam na dworcu, może w jakimś kanale ciepłowniczym zimą, żeby nie zamarznąć. Byśmy musieli zacząć gdzieś szukać jakichś odpadków, żeby się pożywić. Znajdziemy może jakieś kubły na śmieci, gdzieś przy McDonaldzie, czy gdzieś, gdzie można jakieś jedzenie wygrzewać. Może jakieś butelki, gdzie się pojawiają, które można sprzedać za parę groszy. Całkowicie można powiedzieć, taka piekielna sytuacja. Możemy spróbować pomedytować na coś takiego. I teraz wyobraźmy sobie, że na nas przypadkiem, gdzieś tam w jakiejś przechowalni bagaży, znajdziemy worek z pieniędzy. Taką dużą reklamówkę z pełną pieniędzy. Możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy się poczuli w tym momencie. Jest to pewne konkretne uczucie. Które możemy też spróbować to uczucie wyobrazić. Po co taka medytacja? Bo tak na dobrą sprawę uświadomienie sobie cenności naszego ludzkiego urodzenia to jest coś takiego. To jest uświadomienie sobie czegoś takiego, co może być tej miary, a w zasadzie mogłoby być jeszcze wyższej miary niż taki człowiek w skrajnie jakiejś już beznadziejnej sytuacji, który nadal znajduje coś, co go w tej sytuacji ma potencjał wybawić, wyzwolić. Ale to nie jest takie proste, bo wyobraźmy sobie, że jako żebrak znajdziemy sobie taką reklamówkę z pieniędzmi, ale co z tym zrobimy? Do banku tego nie zaniesiemy, nie mamy dowodu osobistego, nie mamy nic. W każdej chwili ktoś inny nas może napaść, ograbić, nikt się nawet z nami nie zainteresuje. To wcale nie jest takie proste. Niemniej jednak jest to szansa. W związku z tym, jak jest ta szansa, w takiej sytuacji prawdopodobnie o niczym innym byśmy nie myśleli, tylko co z tym zrobić, jak tą szansę wykorzystać. Bo to jest jedna rzecz, która się być może trafiła, jedyna szansa na całe nasze życie takie beznadziejne. To znaczy. Więc chodzi o to, żeby spróbować przenieść tą świadomość takiej szansy na to, co mamy w tej chwili. Żeby to myślenie o cennym ludzkim życiu nie było tylko takim pustym, takim suchym słowem w literackim sensie. Różnie można spróbować do tego podejść, ale na przykład tak. Jest to może jakiś pomysł na jakiś rodzaj medytacji, który może doprowadzić do zmiany percepcji naszej sytuacji jako człowieka. Jako człowieka, który ma tą wolność, ma tą możliwość zrobienia czegoś ze sobą. Przy czym musimy wiedzieć, że to nie jest takie proste. My mamy w tej chwili możliwość, ale trzeba się dobrze namęczyć, dobrze zaangażować, dobrze nakombinować, żeby to rzeczywiście skutecznie wykorzystać. Bo jesteśmy uwikłani, tak jak wszyscy, w cały szereg różnego rodzaju zależności, relacji, których nie możemy tak po prostu się pozbyć. Może mamy rodziny, dzieci i tak dalej i tu jest cały szereg wzajemnych zależności. Niemniej jednak, nawet mając to wszystko, nawet mając te wszystkie obowiązki, najprawdopodobniej, skoro tutaj byśmy się znaleźli, to mamy jakiś tam małą część, jakiś mały procent wolności, którą możemy wykorzystać, możemy z tym coś zrobić. Tylko trzeba mieć właśnie to poczucie, że warto, że trzeba, że to jest coś cennego, coś wyjątkowego. Coś tak jak na przykład ten człowiek ze Brach, który gdyby znalazł tą reklamówkę pieniędzy i miał jeszcze taki umysł, właśnie nie jakoś powiedzmy całkowicie pomieszany czy otumaniony już, tylko umysł, żeby dostrzec w tym szansę dla siebie, że on, jeśli bardzo sprytnie, umiejętnie ten temat rozegra, tą szansę rozegra, to być może uda mu się wyjść z tego. Powoli jakoś tam, nie wiem, ubrać, umyć, zdobyć jakichś przyjaciół, gdzieś te pieniądze ulokować bezpiecznie, później wykorzystać, żeby się czegoś nauczyć, żeby sobie załatwić mieszkanie, żeby sobie może załatwić pracę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można wziąć te pieniądze, pójść do bordelu, dać się okraść, upić, wydać i znowu nic z tego nie ma. Tak wygląda nasze ludzkie ciało, bardzo często tak wygląda nasze ludzkie urodzenie. Że mamy jakąś szansę, moglibyśmy coś zrobić ze sobą, mamy sprawne zmysły, mamy sprawny umysł, mamy trochę czasu i trochę wolności, ale w sumie to idzie tylko na przeficie, zabawienie się i powiedzmy ta szansa się kończy. Więc tutaj tego rodzaju medytację można próbować sobie robić. To są takie moje, powiedzmy, jakieś tam prywatne odkrycia, którymi się z Wami dzielę, bo to już nie jest medytacja tradycyjna. Tradycyjnie trzeba oczywiście poznać ten temat, ale potem chodzi o to, istotą całej medytacji to jest po prostu to, żeby zmienić percepcję rzeczywistości, nabyć pewne nawyki, które sprawiają, że się świat zaczyna postrzegać inaczej. Tak naprawdę do tego sprowadza się oświecenie. Oświecenie to nie jest nic innego, jak po prostu inna percepcja świata. Oświecona percepcja świata nie w sposób dualistyczny, nie w sposób pomieszany, tylko w sposób taki, jaki jest. I w tym przypadku medytacja nad cennym ludzkim urodzeniem ma służyć temu, żebyśmy zaczęli widzieć naszą sytuację taką, jaką jest, czyli rzeczywiście cenną, rzeczywiście wyjątkową, rzeczywiście mającą potencjał, dającą potencjał do zrealizowania wielkich rzeczy, do zrealizowania wielkich celów. Tak jak to rzeczywiście jest, tylko że my często tego nie widzimy. Mówi się o takich przykładach, że na przykład jeśli żebrak by tam, Wydańczycy podają takie przykłady, że tam oni często używają tych kamieni, żeby, bo kamienie są najłatwiej do znalezienia, żeby na tym oprzeć kociołek i sobie zagotować tam w tym kociołku zupę czy coś, czy herbatę, czyli zrobić ognisko. I w związku z tym jeden z przykładów jest taki, że gdyby jakiś tam bardzo biedny człowiek miał akurat 3 grudy litego złota pod tym kociołkiem, ale nie wiedział tego, myśląc, że to jest zakopane, myśląc, że to są po prostu kamienie, to odejdzie nadal jako nędzarz, nie zdają sobie sprawy, że ma koło siebie wielkie bogactwo. Są tego typu przykłady, które mają właśnie zwrócić uwagę na to, że my mamy coś wspaniałego, mamy coś wyjątkowego, mamy po prostu szansę wielką. Potencjał do zrealizowania naszych celów, celów innych wielkich rzeczy, tylko musimy to dostrzec i musimy następnie coś z tym zrobić. Także. I właśnie medytacja nad cennym ludzkim ciałem ma na celu jej zrealizowanie, to jest zmiana percepcji postrzegania naszej sytuacji. A jeśli to się zmieni, to automatycznie pojawia się wielka radość, bo po pierwsze się czujemy jako ktoś niezwykle bogaty, ktoś, co ma coś wspaniałego. Więc jest to radość, która się może pojawić pomimo różnych, powiedzmy, życiowych problemów i ciężkich sytuacji. Bo człowiek wtedy wie, że jednak nie jest beznadziejny, nie jest całkiem beznadziejny. Że jednak oprócz różnego rodzaju niedoborów, różnych rzeczy, i to w sferze emocjonalnej, może partnera, takie jak jestem, albo stale, to w sferze materialnej i innej, że jednak mamy coś, czego nam nikt nie odbierze. Mamy pewien potencjał, mamy pewną wartość, którą zawsze możemy wykorzystać. Więc już samo to może zmienić nam poczucie w ogóle naszej sytuacji. No ja myślę, że tutaj nie ma co więcej na ten temat mówić. Tak się rozgadałem. Ale może macie jakieś jeszcze pytania, takie to w ogóle jakieś inne. Proszę. A ja też zresztą. Może coś? Tak, ona jest wciąż ciepła.
Nie.
Zaraz zobacz. Natomiast póki co, to jak mówię, jest jeden pokój, on w tej chwili tej pusty, tylko że w tej chwili zimą, no to jest tam trochę, powiedzmy, ciężko to oddać, no bo on jest taki całkiem, no ze wszystkich stron odsłonięty dla tego, że to jest garaż. Ale jest, jest możliwość nawet, nawet tej. Natomiast, natomiast też bardzo polecam Wam miejsce tam, gdzie ja siedziałem w Gradniku. Nie wiem, na ile ono jest zadłużone, ale tam też, też są warunki. Tam mają dwie takie przyczepy sobie. Znaczy nie przyczepy, są takie rodzaje do kontenera. Dwa takie kontenery, ale do porządku. To jeśli chodzi o miejsce, a jeśli chodzi, nie wiem, czy jest jakieś inne.
No tak praktycznie, ja nie byłam nigdy. Czy można przyjechać na przykład, nie wiem, na tydzień, na parę
jak dni? Najbardziej, jak
najbardziej. Nie za, za krótko.
A nie, nie, żadnych reguł nie ma, po prostu tylko jest kwestia, czy tam akurat ktoś będzie, czy nie, ale na razie nie było tak dużo tam ludzi. Janek na przykład wyszły ci na Bengalą, że tam często tam na go zwiedza, jest takim dosyć stałym gościem, ale to praktycznie to, to nie wiem, może w sumie miesiąc w ciągu roku. A tak, no to każdy kto chce, to tylko jest kwestia dogadania się, że akurat jest wolny.
I podczas takiego, na tej praktyki jest możliwość wtedy porozmawiania w trakcie, na przykład z
tobą. Jak najbardziej, jeśli ty powiedzisz, to tam będziemy, to jak najbardziej. No bo my też chcemy już w Krakowie, ale to jest niedaleko, także wiesz, zawsze tej, wiesz, ja jeszcze tak dobrze nie wiem, jak będzie wyglądało w tym momencie moje życie. Bo jak mówię, zaczynam pracę dopiero od 1 stycznia prawdopodobnie oficjalnie, a już w tej chwili tam trochę, nawet dosyć dużo już pracuję w związku z tą moją przyszłą pracą. Także, proszę?
Dobra,
tam projekta nie ma. Znaczy nie, ona już jedzą, bo wiem, już tam i kontaktuję jakoś tam załatwiam, umawiam, rozmawiam, no to są sobie na twarz. No, jestem już przyjęty, że nie mam zbyt nawet liczę, że mi że może coś już zapłacą za ten miesiąc, bo tam parę litrami takich małych rzeczy zrobiłem, ale to na razie jeszcze nie jest taka sprawa. Trochę też poradziłem, też tam jakieś wnioski wypisałem, tam, no, tego typu rzeczy, tam teraz będę parę rysunków właśnie. Także po prostu nie bardzo wiem, jak będzie to moje życie jeszcze w tej chwili wyglądać, czy będę siedział więcej w Ogólnikach, czy będę siedział głównie w Krakowie. No, ale wiesz, jeśli bym siedział w Ogólnikach, to nie ma żadnego problemu, żeby tam wieczorem nie spać. To już.
Czas na
uzgodnienia. No, tak, to docelowo takie jest nasze życzenie, żeby tam było więcej. Też myślałem o zorganizowaniu dokładnie takiego też kontenera, jak jest u Wincena. Bardzo mi się podoba w tym kontekście. No, jest mi pełne, żeby to światło postawić właśnie, ogrodzić, żeby było takie bardziej odosobnione w ogóle, jak to się takie bardziej, bo ten domek nad garażem, on jest, znaczy tam w ogóle w tej chwili jest pokój, tam prawie nic nie ma, no ale on jest taki, nie tak odosobniony jak ja widzę u Rynczena. Właściwie tam jest to robne płoty w ogóle. A jeszcze to wiąże z innymi sprawami, no potrzebna byłaby jakaś usługa jeszcze, więc tam po prostu ktoś powinien zamieszkać taki, kto by się też mógł tym po prostu opiekować. To trzeba jakby coś chciał robić takie już odosobnienie bardziej. Wszystko na to trzeba mu zapewnić też zakupy przynajmniej. No i cała taka zasada, bo więcej osób, także to na razie składam projektu, no ale to jest jeszcze
wiele.
A na takim
uzasadnieniu,
że
to jest też taka jakaś sekwencja, zaczyna się na przykład od tego rozmyślania?
Tak, robiliśmy rozmyślanie. Ja już w tej chwili nie pamiętam, czy to było po tydzień na każdy, czy powiedzmy 5 dni na każdy, ale w każdym razie to gdzieś koło miesiąca. No.
I wtedy
no. Tak, to się zaczyna rozumieć. Najpierw jest tydzień praktyki, z tym, że wiesz, są różne tradycje, także ja mówię po prostu o naszej tradycji, tam tej której myśmy robili, ale myślę, że tutaj są pewne podobne sprawy. Więc są najpierw jest tydzień praktyki strażnika, żeby po prostu jakoś tak zainicjować to ochronę na całą praktykę, a potem właśnie się zaczyna od rozmyślań, potem jest chronienie, potem cita i dalej, jest mędro i tak dalej. Także jest jak najbardziej ta akceptacja. Ja nawet się wracam do tych rozmyślań, później znowu tam po roku przy zaczynaniu, jak się zaczyna następny cykl. No w ogóle jak się ma taką możliwość na przykład, żeby praktykować to na udosłownieniu, jest cały dzień się temu poświęca. Oczywiście jest wczoraj sesja, ale jest, no wtedy rzeczywiście można tak zintensyfikować. Ja na przykład trochę czytałem różne komentarze, bo też trudno przez cały dzień siedzieć i powiedzmy myśleć na jeden temat. Nie? Trzeba w ogóle przy medytacji trzeba uważać, żeby umysł się nie znudził. Trzeba umieć tak umysłem tak elastycznie i tak sprytnie podchodzić do tego, co się robi w czasie medytacji. Bo istotą medytacji to jest po prostu przerabianie nawyku, czyli ciągłe nawracanie do tematu medytacji. Wiadomo, że umysł ma tendencję, żeby poszukiwać jakichś wrażeń. I w pierwszej chwili medytacja może być powiedzmy ciekawa, bo jest to coś nowego, czy powiedzmy jesteśmy zainspirowani, zapalimy kadzidło, osiągniemy sobie w nowym miejscu, myślimy, że on takie czujemy. Jest to nowe, jak na to inspiruje, ale w pewnym czasie no i wtedy umysł zaczyna odbiegać. To nie jest nic złego, to jest jak najbardziej normalna, sprawa naturalna i w zasadzie dopiero wtedy medytacja się zaczyna. Medytacja na tym polega, że jak umysł odbiega, to my go sprowadzamy. On odbiega, my go sprowadzamy. I to jest, dzięki temu się zarabia nawyk. Także tutaj są dwie siły takie, które się angażują. To znaczy jedna to jest uważność. Staramy być świadomi, co się dzieje w naszym umyśle. To jest uważność. I świadomi tematu medytacji. Na przykład w tym momencie, jeśli medytujemy na cztery rozmyślania, to znowu na to, czy to będzie powiedzmy jakieś myślenie czy rozważanie czegoś. Ale to jest ten temat, to rozważamy, a nie co innego. W tym po pewnym czasie, w pewnym momencie umysł gdzieś tam odbiegnie. I to jest następna siła, to jest siła właśnie nawracania, ściągania do tematu medytacji. I tutaj te dwa aspekty są cały czas obecne. Więc jak się medytuje na odosobnieniu, to trzeba właśnie umiejętnie to, zresztą w ogóle jak się medytuje, to trzeba umiejętnie wyważyć, żeby się nie zmęczyć tym, co się robi. Dlatego czasem trzeba może trochę poczytać, czasem znowu się na ten aspekt skoncentrować, na jakiś inny. Jak widać, że już umysł zaczyna się rzeczywiście nudzić tematem, no to trzeba coś zrobić na te przerwy i potem znowu usiąść i kontynuować. Niemniej jednak jak się robi na udosobnieniu, to można, to jest coś bardziej intensywne. No i efekt jest taki, że na przykład powinno się, ja tak to czułem, ja tak to odbierałem, że te medytacje powinno się tak niejako robić, że aż w pewnym momencie człowiek zaczyna na przykład płakać. Pojawiają się po prostu takie stany, kiedy zaczyna się rzeczywiście czuć ten temat. Na przykład jeśli się myśli o cennym ciele, czy o wieczności dla lamy, czy coś, w pewnym momencie zaczyna się to rzeczywiście czuć i pojawiają się na przykład łzy w oczach. Czuje się, że rzeczywiście jest to coś niezwykłego, że coś się z tobą dzieje. To jest tego typu doświadczenie. I jak się takie doświadczenie pojawi, to wtedy już przy każdej dalszej praktyce, jak się ją robi później, gdzie te cztery rozmyślania to jest tylko praktycznie wyrecytowanie czterech linijek, jak się ma to doświadczenie takie jakieś, bo kiedyś się to jakoś przeżyło, coś się przeżyło, coś się obudziło, coś było to jakieś rzeczywiście szczera o tym przeżycie tego, to wtedy to się niejako przypomina, nie jest to takie odświeżenie. Jeśli nigdy się czegoś takiego nie przeżyło, no to wtedy są to tylko takie, powiedzmy, słowa, no, które nie mają jakiegoś znaczenia. Dlatego, no to możliwe, jak taka bardziej intensywna medytacja, jeśli właśnie macie czas, żeby zrobić tam tygodniowe rozpoznanie czy parodniowe i rzeczywiście skoncentrować na tym, spróbować coś poczuć, to wtedy można mieć, no, później takie wspomnienie, które będzie odświeżało, będzie jakoś działało coś później. W ogóle ideą każdej medytacji to jest to, że się najpierw próbuje coś zrozumieć, ale potem chodzi o to, żeby to poczuć, żeby to się stało w pewnym sensie niekonceptualne. Tak jak na przykład ja wracam, jeszcze mówiliśmy o cennym ludzkim odrodzeniu. Jeśli na przykład widzimy z naszym zachodnim skrzywieniem, czy z zachodnimi nawykami, które mamy, jeśli widzimy na przykład jakiś piękny wyrób ze złota, to mamy w naturalny sposób percepcję, że to jest coś cennego. Może się znajdują wyjątki, ale większość ludzi tak to odbiera. Czy zlitek banknotów, czy na przykład jakiś piękny, luksusowy samochód. To nie jest coś, że my myślimy, o, ten samochód musi być cenny. Widzimy, to jest normalne. To jest po prostu rodzaj percepcji. Mamy już taką percepcję rzeczywistości. Widzimy pewne rzeczy jako cenne, pewne rzeczy jako bezwartościowe, nie wiem dlaczego. I chodzi o to, że ta medytacja musi doprowadzić do tego, że myśląc o dawnie, myśląc o możliwości praktyki dawnej, również się pojawia w naturalny sposób oczywistość, że to jest coś, to taka koncepcja rzeczywistości, która nie jest wspólna dla wszystkich ludzi. Jest cały szereg ludzi, którzy widzą buty i to dla nich nic nie jest. Może jakiś tam przedmiot, który na regale można by postawić cały doktor. To wszystko. Natomiast dzięki praktyce ta percepcja nasza, buddy, się zmienia całkowicie. Więc to o to chodzi. Te rozmyślania mają coś takiego na celu. Chodzi, żeby to w pewnym momencie przestało być konceptualne, a dharma jest cenna, bo po prostu ona staje się cenna w sposób spontaniczny, po prostu tak widzimy. Jak widzimy coś, co ma związek z dharmą, automatycznie to ma jakąś wartość, jest chyba. Albo ile wy macie czasu, no bo ja tutaj, wiesz, nie mam nic innego do roboty, no przyjechałem.
Usiłuję się koncentrować na czymś tam, powiedzmy, że tam biorę. tego rodzaju praktyki. Jakby od razu natychmiast pojawia się mnóstwo pytań na temat jakby istoty tego, nad kim się koncentruje. Powiedzmy, jeżeli to jest jakiś, nie wiem, punkt sobie obiorę, to od razu zajmuje mi się pytanie, a co to jest, a to jest tylko światło przecież, a właściwie na którym zagranie tego punktu się koncentruje. I w tym momencie jakby nie wiem, jakby co mam robić. Tak, nie wiem, na co się koncentrować. I wiedziałam, że taka kartka nie chodzi. No i nie wiem, co z tym.
To znaczy, wiesz, może być tak, że dla kogoś Chiny akurat nie jest najlepszą praktyką na danym etapie rozwoju. Nie jest najlepiej dopasowana do czyjegoś charakteru. Ale z drugiej strony myślę, że w Twoim przypadku niekoniecznie tak musi być. To jest normalne, że się pojawiają różne myśli, wiesz, chwilą, gdy się próbuje ograniczyć je do jakiegoś jednego prostego elementu. To jest naturalna skłonność aktywność umysłu. A jakie zmiany robisz na to na przykład? Jakie robisz?
No właśnie tak próbowałam, że ty tam objąłeś ze zobaczka. Bo oddech na przykład kompletnie odpada u mnie, bo ja rozumiem, co to jest oddech, pytanie. I widzę to jakby na wielu poziomach od razu, co jest dźwięk, czy to jest uczucie, na innych miejscach, kiedy on się zaczyna, kiedy on się kończy. Także jakby to tylko mam. Ja po prostu ciągle jakby nie mogę znaleźć tego czegoś, na czym ma się skoncentrować, nie? Potem ciągle gdzieś...
No widzisz, to jest sama idea medytacji. Idea medytacji, cel medytacji polega na tym, żeby uspokoić umysł. Żeby uspokoić umysł. Znaczy, dużo myśli w umyśle, umysł czuje rozwikłanie. To jest normalne, wszyscy taki jest umysł mamy. Naturalna strona umysłu. W związku z tym nie jest tu problem, że się pojawiają jakieś myśli. Tylko to, co trzeba zrozumieć, że celem medytacji jest właśnie uspokojenie. W związku z tym nie o myśli chodzi. Nie o różnego rodzaju pytania, tylko o uspokojenie umysłu, które się bierze z wypracowania pewnego nawyku. W związku z tym ty możesz sobie wziąć za temat cokolwiek. Możesz się na przykład patrzeć w ścianę. Jeśli za temat medytacji weź sobie coś, co ci się najbardziej podoba. Bo to nie ma żadnego znaczenia, co to jest. Przynajmniej na tym etapie, na którym chodzi o uspokojenie umysłu, to nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym, jeśli lubisz patrzeć w ścianę, patrzysz w ścianę. Jeśli chcesz się koncentrować na jakimś małym przedmiocie, to się patrz, to sobie wybierz mały przedmiot, się na tym koncentrujesz. Może być obrazek Buddy, jeśli to wolisz. Może być punkt światła, cokolwiek. To, co możesz wyjść na zewnątrz, się patrzeć w niebo. Coś, co ci po prostu będzie, to czujesz, że cię najbardziej inspiruje. Może być kwiat, może być kawałek drewna, kamyk i tak dalej, cokolwiek. Ważne jest, żeby wzrok był nienapięty, mniej więcej w przypadku Chiny się patrzy tak lekko w dół, ewentualnie w poziomie. Możesz również się koncentrować na elemencie wizualizowanym, na przykład możesz wizualizować punkt światła. Możesz wizualizować punkt światła na przykład gdzieś tam pomiędzy drzwiami. Możesz wizualizować punkt światła przed sobą. Także tutaj są różne metody i równie dobrze możesz spróbować różnych metod i zobaczyć, co ci bardziej odpowiada. Także sobie załóż. Dzisiaj spróbuję to. Jeśli możesz spróbować tylko to, ale nie na zasadzie, że wiesz wszystko na raz będziesz spróbować. Ewentualnie zastanów się chwilę, pomyśl, co ci najbardziej pasuje i po prostu sobie coś załóż. I jeśli sobie to załóż, to się tego przyda. Tak bym ci radził. Bo to nie jest ważne, co to będzie. dowolny element. Natomiast to jest ważne, żeby chwilą, gdy już podejmiesz taką czy inną decyzję, wybierzesz sobie taki taki czy inny przedmiot, żeby się już tego trzymać. To naprawdę nie ma znaczenia, co to jest, jak to jest, jak to wygląda i tak dalej. Po prostu chodzi o to, żeby utrzymać koncentrację na tym jednym elemencie. Jeśli sobie przykładowo wybierzesz punkt, tak powiedzmy, kwiatu, taki rzeczywistą, materialną podstawę. Chodzi o to, żeby po prostu utrzymać koncentrację na tym kwiatku. Patrzysz się na ten kwiatek i sobie go wyobrażasz. Równie dobrze możesz zamknąć oczy i wyobrażać sobie kwiatek. I teraz przez pewien czas będziesz to widzieć, po pewnym czasie zaczną się pojawiać jakieś myśli. Pytanie może, po co się patrzy na ten kwiatek, czy coś, jeśli takie masz tendencje.
Myśli,
że
ma
ten,
no, wszystko ma temat tego kwiatu,
ale to jest mnóstwo. Tak, ale ty nie analizujesz w tej chwili, czy jest kwiat botanicznie, czy ma listki, czy ma kolor taki, czy inny. To nie o to chodzi. Ty po prostu jesteś świadoma kwiatu. Utrzymujesz świadomość kwiatu, koncentrujesz się na tym kwiecie, koniec. To jest wszystko. I teraz, jeśli się pojawi myśl tego typu, a która to godzina, a ktoś do mnie zadzwoni i tak dalej, to i złapiesz się na tym, to znowu wracasz myślą, aha, nie, ja medytuję na kwiat. I to po prostu o to chodzi. Medytacja polega na ciągłym nawracaniu do tematu. Dzięki temu wyrabia się pewien nawyk nawracania, a umysł się uspokaja, wiesz? Te myśli będą się zmniejszać i zmniejszać, będzie ich coraz mniej. Dłużej będziesz mogła utrzymać koncentrację na tym przedmiocie i będzie to odbieganie będzie coraz krótsze. Stanie się to coraz łatwiejsze. I na tym polega medytacja.
Ja już do końca, widzę ten kwiat. Ja nie mam wrażenia, jak ja mam tego problemu, to odbiegam się od tego. Ja jestem skoncentrowana na świecie. Ja ciągle nie mogę znaleźć obiektu mojej koncentracji. Ja patrzę na ten kwiat, okej, dobra, koncentruję się, widzę, nie? Ale wiesz, na tym płatku mam się koncentrować, czy na tym?
No ale przecież ty się tylko na kwiat, ty tylko nazwą. Ty sobie wyznaczyłaś obiekt koncentracji. Jeśli sobie wyznaczyłaś płatek, to się koncentrujesz na płatku. Jeśli sobie wyznaczyłaś pączek, to się koncentrujesz na pączku. Cokolwiek sobie obierzesz, to jest twoje. Ty decydujesz. To nie jest tak, że ktoś ci powie, koncentruj się na kwiat, na kwiat, a ty teraz się zastanawiasz, a to jest kwiat. I tak dalej. Ty sobie wybierasz dowolny przedmiot i się na nie koncentrujesz.
To może próbuję zrobić jakby coś jeszcze innego więcej.
To nie jest ten etap medytacji, to nie jest medytacja Shin. Potem jest medytacja analityczna, która niejako próbuje dotrzeć do esencji, do sposobu istnienia czegoś. Najpierw trzeba zrobić Shin. Shin to jest pierwszy etap, bo trzeba uspokoić umysł. Dopiero się umysł uspokoi, to wtedy można wnikać, próbować szukać pustki wiary, próbować szukać innych aspektów.
Bo jak mówisz, że zabijające myśli jakby odpuszczać, nie? To, ale koncentracja moja, to to są jakby to wszystko przepuszcza właściwie. To jest tak. Jabłatek, puszcza, to jest biały.
Tak, właśnie tak. Wszelkiego rodzaju koncentracja się puszcza. Po prostu jesteś świadoma, skoncentrowana na świecie. Nie myślisz o tym. Nie myślisz. On po prostu jest w twoim umyśle. On po prostu jest w twoim umyśle. Jeśli to będzie ściana, to po prostu ta ściana jest w twoim umyśle. Patrzysz się w ścianę i tyle. I wtedy zaczynają w umyśle wychodzić różne myśli, pojawiają się myśli. Bo umysł nie znosi cudzy. Nie jest do tego przyzwyczajony.
Ja on sobie wszystko tam ze ścianą, to i tak nie puszczam.
Tak? Przecież ty nie masz myśleć o ścianie. Ty masz po prostu być skoncentrowana na ścianie. Ty nie medytujesz na to, czym jest ściana, jaki ma kolor, jaką ma fakturę i tak dalej. Jeśli ty po prostu patrzysz w ścianę, to się patrzysz w ścianę. Widzisz ścianę, to wszystko. A właśnie umysł musi się czymś zająć. To jest potrzeba umysłu, ona się bierze z tego. Ego musi bez przerwy się czymś zajmować, żeby istnieć. W związku z tym umysł wywołuje myśli. A co to jest ściana? Jak ona wygląda? A czy jej kolor się zmienił? A może słońce się zmieniło? Wpada teraz inaczej? I tak dalej, i tak dalej. Ty nie myślisz. To nie o to chodzi, żeby myśleć o ścianie. Pisać formaty na temat ściany. Umysł. Po prostu jesteś świadoma ściany i koniec. A jak się pojawia myśl, to tego rozproszenie. I wtedy ty wracasz do ściany. Aha, jest myśl. Ja mam ścianę. I myśli ta myślka. Ty ani nie mógł mówić, o kurczę, pomyślałam o ścianie, jestem niedobra, nie nadaje się do medytacji. To nie o to chodzi, żeby tego ceniać, tych wartościach. Po prostu zdawaj sobie sprawę, uświadomiłaś sobie, że nie jesteś skoncentrowana, bo myślisz o ścianie. Aha, byłam w ścianie, porządku, dalej patrzysz się w ścianę, rozumiesz. Wtedy myśl się rozpuszcza, to jest to, co się mówi, że myśl jest tak jak chmury na niebie, pojawiają się i znikają spontanicznie naturalnie. Myśli się będą pojawiać i znikać. Tylko problem jest, czy my się ich zaraz chwycimy, czy nie. W pierwszej chwili pojawia się myśl, aha, co to za ściana i ty się już tego czekasz. I zaczynasz analizować i wchodzisz w ten ciąg, a to nie o to chodzi. Czy w przypadku po prostu jesteś tylko i wyłącznie świadoma przedmiotu medytacji i kiedy ta świadomość ci uleci w jakikolwiek dowolną stronę, czy to gdzieś tam do świata, czy to gdzieś właśnie do jakiegoś myślenia o tym. Jakiekolwiek myśli się pojawiają, to są to myśli, nie ma znaczenia. To nie jest temat medytacji. To po prostu zdajesz sprawę. Aha, teraz myślałam. I powodem. I medytacja to jest właśnie to ciągłe przywoływanie, dzięki temu wyrabiacie pewien nawyk, umysł się uspokaja, te myśli się rozpuszczają i w pewnym momencie przestaną się pojawiać. Będzie ich coraz mniej. Zawsze się będą pojawiać, a będzie ich coraz mniej, będą coraz słabsze. Bardzo dobrze jest zrobić ścinę właśnie. Natomiast jednej rzeczy trzeba unikać, że zrobić się za długo. Jeśli ci się pojawi takie jakieś napięcie, wiesz, jakieś nerwy takie, że już nie chcę tego, wiesz, to w tym momencie to jest najlepszy dowód, że to trzeba skończyć przerwę. Zrobić sobie przerwę, nawet jeśli założyłeś, że masz 2 godziny, chcesz medytować 2 godziny, czy nie, wspaniale. Jeśli po 15 minutach się pojawi to napięcie, to sobie wstajesz, nie wiem, robisz krótki spacer, nie wiem, do kuchni, czy tam gdzieś z powrotem. Jeśli czujesz, że możesz z powrotem zacząć, to posiadasz ponownie. I 2 godziny dzielić na takiej fragmencie. Albo sobie zrobić pokłon, albo coś. Tylko trzeba znowu unikać tego, żeby siadać i myśleć, a to zrobię za chwilę. Także to, no praca z umysłem wymaga takiego sprytu, takiej wręczności. I to trzeba bardzo umieć. Trzeba z jednej strony być wyrozumiałym i takim w pewnym sensie dobrym dla siebie, ale z drugiej strony trzeba pilnować, żeby to się nie przerodziło w lenistwo i takie folgowanie. Ważne jest w takim razie, żeby stając od medytacji człowiek miał pewną radość, satysfakcję, że po prostu no fajnie, zrobiłam medytację, fajnie. Żeby była chęć, żeby ją powtórzyć. A nie tak się siłować, bo przed godzinę chcę medytować, to już się tak się siłuje i potem uchwałę fajnie i się skończył wreszcie. Jest. No potem nie masz ochoty powtórzyć. To jest ważne, żeby zachowywać pewną radość. Przynajmniej na początku. Potem z czasem, jak się już pojawią nawyki, jak coś, to po prostu jest to naturalne. Może stanie się naturalne, nie będzie nawet potrzeba tej radości. Przecież ona będzie naturalna. Ale teraz na początku jest ważne, żeby po prostu się nie za bardzo nie przemawiać, tylko nie zmagać się, tylko po prostu rzeczywiście wykorzystać czas, który się ma i zrobić to z radością, z jakąś satysfakcją.
Spokojnie
umysł właściwie taką praktyką, która umożliwia potem lepsze wykonywanie pracy w pracy. No to jest podstawa. Ale oczywiście to spokojnie umysł nie kończy się na szczynę. Pewnym potem też robiąc inne praktyki, one mają też podobną funkcję, one też spokojnie. W związku z tym wiesz, to nie należy też tak do tego podchodzić, że będę robić szinę tak długo, aż mi się umysł nie uspokoi i nie zrobię żadnej innej pracy. To z tego jest lama nauczyciel, twój własny, który nie wiem, czy jest handlowym koszem, czy to, który już ci da rady, co w jakiej kolejności, w jakiej ilości powinnaś robić. Jeśli chodzi o praktykę. Niemniej jednak szynę właśnie ma tą wartość. Spokajamy. To jest kwestia. Chyba, że ktoś ma tak niespokojny umysł, że nawet w takiej sytuacji, albo wręcz czasem taka sytuacja może być stresująca i uniemożliwiać już koncentrowanie się. To też bywa, ale zasadniczo jest to w takich sytuacjach, powiedzmy, nie skrajnych jakichś, to koncentracja jest związana z motywacją. Jeśli mamy rzeczywiście chęć robienia czegokolwiek większą niż coś innego, to jest to taka energia, która jest włożona w ten temat. Ego jest po prostu zainteresowane, żeby robić to, a nie coś innego. Ten temat jest dla niego najciekawszy. To jest tak, jak siedzisz na jakimś wspaniałym filmie. To oglądasz, bo jesteś skoncentrowana, całkowicie wręcz pochłonięta, wiesz, wciągnięta w ten film. Bo to jest najsilniejsze, najbardziej pożądane w danym momencie wrażenie przez ego i dlatego ty w tym siedzisz. Ale jeśli coś zaczyna być nudne, coś zaczyna być mało istotne z punktu widzenia ego, to ego zaczyna szukać jakichś mocniejszych bodźców, jakichś silniejszych wrażeń. Próbuje coś zmienić, żeby po prostu znaleźć coś dla siebie. I to są właśnie te sytuacje, w których to już trzeba się uczyć być skoncentrowanym.
A czy się robi taką takie szynę od tej koncentracji w życiu codziennym? Na przykład, nie wiem, obliczamy coś w pamięci, no to też jest tak naprawdę skoncentrowanie, nie?
Niczym się nie różni. Różni się tym, że ty nie masz wolnej woli, tylko robisz to, co ego chce.
pociąganiu przez bodźce.
Jeśli tak, tak. Po prostu jesteś na szoreczku ego, ponieważ ego zależy na tym, żeby coś tanio kupić, czy coś dobrze policzyć, czy coś znaleźć, to ono wtedy jest skoncentrowane. Wiesz? A tutaj ty próbujesz ty przejąć pałeczkę, ty próbujesz przejąć ten cel. I się okazuje, że twój umysł jest po prostu za słaby. I dzięki temu właśnie ta medytacja wyrabia nawyk i dostarcza energię do tego, żebyś mogła robić to, co ty chcesz, a nie to, co chcą twoje instynkty, czy swoje ego, czy inne takie automaty. Właśnie dzięki rozwijaniu koncentracji zwiększasz tą pulę wolności, którą masz. Bo tak naprawdę taka prawdziwa wolność to jest wolność od ego. To my zewnętrznie możemy mieć zniewolone ciało. Ktoś może nas zamknąć po prostu w pomieszczeniu. Mamy zniewolone ciało. Ciało może być zniewolone przez innych, bo inni mają władzę nad tym, mogą mieć władzę nad ciałem. Materialnie mogą na niego wpływać. Ale nad umysłem nie mają. Nad umysłem ma władzę ego. Ale oczywiście poprzez ciało, poprzez przywiązanie do ciała, inni mogą mieć też władzę, czy wpływać na nasz umysł. Jak jesteśmy bardzo przywiązani do ciała, do potrzeb umysłowych, coś, to wtedy inni mogą nami manipulować. To jest ten pomoc. W tym sensie inni mają władzę nad nami, ale mają tylko o tyle, o ile my dajemy się manipulować przez nasze ego. Jeśli na przykład my mamy silne ego i inni nam zaproponują łapówki, jakieś tam takie korzyści, czy coś za zrobienie rzeczy, których my nie chcemy jako osoba, to wtedy może im się udać nami manipulować. To dlatego, że nie mamy wolności od naszego ego. Czyli po prostu tak naprawdę ta wolność to jest wolność od ego. I to dzięki Shinę ty nabierasz mocy, żeby z tym ego walczyć, żeby się od niego uwalniać. I wtedy jak nabierze tej mocy, to wtedy zaczynasz mieć większą wolność. Nawet jeśli ktoś ci zaproponuje coś tam niegodnego, czy niechcianego, albo ci grozi i tak dalej, jeśli masz tą moc, to jesteś w stanie się oprzeć tej sytuacji.
Czy
ego to jest
rozumiane
jako pewne myśli? Znaczy wiesz, ego to jest taki termin, teraz pytanie, kto go używa. Psycholog używa inaczej i tak dalej. Ja w zgodzie z moim rozumieniem buddyzmu używam ego jako wolę istnienia. W buddyzmie się mówi o dwóch elementach. Mówi się o takim ego funkcjonalnym, i o takim ego, powiedzmy, które jest, które próbuje się wyeliminować. I to co drugie czasem się, znaczy przeważnie się nazywa jako lgnięcie do ja. Czyli z jednej strony masz ja, które jest tylko czysto funkcjonalnym, po prostu czysto funkcjonalną tożsamością. Taką, że każdy ma jakąś swoją historię, swoich rodziców, miejsce urodzenia, pewne cechy, które go określają. A inne to jest lgnięcie do ja, lgnięcie do z jednej strony do pewnego wyimaginowanego obrazu siebie, który może być mniej lub bardziej zgodny z rzeczywistością, ale zawsze jest to rodzaj jakiejś imaginacji, jakieś wyobrażenie. A z drugiej strony jest taka potrzeba, taka wola potwierdzania tego swojego wyobrażenia i w ogóle poczucia istnienia. I to jest właśnie to ego, o którym ja mówię. Albo czasem mówi się o lgnięciu do ja. W buddyjskich tekstach to się zwykle tak mówi, albo w innych. No. Więc dla odróżnienia pewnego ego funkcjonalnego, które jest czymś naturalnym i czymś, co, które musimy mieć, żeby funkcjonować. No. No, ale tak krócie, wiesz, żeby nie powtarzać tego zdjęcia do jaskini, no to jak się mówi o ego w sensie takim negatywnym, ale to trzeba mieć świadomość, że to jest ta idea. No i teraz jeśli definiuję to ego, to negatywne, to zdjęcie do ego, to definiuję jako wolę istnienia, wolę potwierdzania, wolę bycia kimś. Przede wszystkim tą bazą, którą ego się utożsamia, na przykład jeśli jego mówię jestem architektem, to uważa, że to jest ja. Tak naprawdę nie jestem ograniczony do tego. Ale jeśli w związku z tym ktoś powie, że jestem złym architektem, że coś tam się nie znam, że mam zły gust, to mnie razi. Bo ja się czuję architektem i w związku z tym taka jego krytyka niejako obala i unieważnia to, do czego ja jestem przywiązany. Albo inna sytuacja. Ktoś idzie na imprezę na przykład i jest tam gdzieś zaproszony, no więc się pojawił na jakiejś imprezie, to nas też tam gdzieś. I jest tam piękna muzyka, powiedzmy, że jest wszystko, tu można coś zjeść, wypić. Są mili ludzie, ładne zapachy, jest naszym oko zawieść i tak dalej. Sytuacja idealna, można powiedzieć. No nic jest sobie na przeszkodzie, żeby sobie wziąć coś dobrego do przekąszenia, siąść w hotelu i patrzeć. Ale jeśli nikt się nie zauważy, to ty zaczynasz się czuć niedobrze, niepewnie. I dochodzi do tego, że czasem ktoś musi zrobić coś głupiego, żeby być zauważonym. Nie wiem, jak facet to kogoś popić, jak kobieta to zrobić, jakąś scenę, wiesz. I w efekcie to się nie zakończy. To wszystko to jest ego, które potrzebuje potwierdzenia. Nie? Ta sytuacja niczym nie jest taka, żeby niczym nie jest zła sama w siebie. Ale ego nie tego potrzebuje. Ego potrzebuje potwierdzenia swojego istnienia. Potrzebuje, żeby było zauważone, potwierdzone i tak dalej. Więc to są te rzeczy, które ja widzę, jak mówię ego, o którym myślę. Ta wola istnienia. I na przykład w sytuacji w medytacji to jest coś takiego, że taką rzeczą, która najbardziej zabija ego, to jest nuda. Bo wtedy nic się nie dzieje. Nuda to jest coś, to sytuacja, która z definicji, tak ją definiuje, w której właśnie nie ma żadnego potwierdzenia dla ego. I ona jest z tej racji na jego niewygodna. Przecież nic się nie dzieje. Może być całkiem komfortowo. Nam może być komfortowo. Sytuacja może być całkiem komfortowa. Ale dla ego jest niekomfortowa. Bo ego w tym momencie nie istnieje. A jego wolą, jego jedyną racją bytu jest istnienie. A ponieważ ono tak naprawdę jest puste. W związku z tym ono istnieje tylko wtedy, kiedy się potwierdza. I musi być potwierdzane wciąż i wciąż.
Czy ten głos, tak, że nie nadaje się, źle mi to wychodzi, nie potrafię tego robić,
tak,
to nie jest mój głos tego,
tak,
właśnie się buntuje.
Bo ego by chciało, żeby mu wyszło, żeby mu ten, że w ten sposób się potwierdza. Ego jako ktoś, kim się utożsamiło, jeśli się utożsamiło, że jest dyrektorem, to musi zarobić pieniądze, załatwić kontrakt i tak dalej.
Więc rozpoznaję to jako głos.
No. Jeśli nie zarabia pieniędzy, nie załatwia kontraktu, czyli jest złym dyrektorem. Czyli nie jest dyrektorem. Czyli jego tożsamość legnie w gruzach. Jego przestaje istnieć jako to coś. Nie? I dlatego musi to potwierdzać. W każdej sytuacji jest coś. Ale są różne sytuacje, w których się jego potwierdza. Jedna to jest poprzez bodźce zmysłowe. Dlatego każdy bodziec, doznanie zmysłowe jest taką formą potwierdzenia, zaistnienia, poczucia, że się żyje, że się istnieje. To jest jedna sprawa. Bardzo powszechna. Druga to jest bycie zauważonym przez kogoś innego na przykład. Różni ludzie mają na różne, znaczy różne ego, jest na różne sytuacje bardziej wyczulone. To są właśnie te różne. A jeszcze inna forma potwierdzenia na przykład to jest działanie takiej wolnej woli, czyli własnej woli, czyli robienie czegoś, co się samemu chce zrobić. Nie to, co ktoś ci narzuci, tylko samemu. I to są różne formy. Jeśli na przykład siedzisz w medytacji, to po prostu nic się nie dzieje w pewnym momencie. W pierwszej chwili to może być zainspirowane, bo tak, ono chce być buddystą. Jest to jakiś rodzaj nowej tożsamości, które przyjmuje. W związku z tym siadam, kadzidełko, palę, tak, jestem buddystą, medytującym, mi się to podoba, tak, to teraz jestem kimś, wcześniej tak w zasadzie nie wiedziałem, kim jestem, ale teraz już wiem. I to jest wspaniałe. No dobrze, to jest wspaniałe przez 5 minut, czy 15 minut, ale potem co? No nuda, no. To jest na tym filmie wejść, no nuda, panie. No i w tym momencie ego zaczyna wychodzi za czymś innym i pojawiają myśli i chęci jakichś doznań zmysłowych i czegoś. I w tym momencie właśnie trzeba, no wszystko w to wchodzimy, to jest ego. Ale Dharma ma to, ten cel, że ona próbuje właśnie to ego w pewnym momencie zlikwidować, w jakiś sposób opanować, unieważnić. I w tym momencie ego zaczyna się buntować i dopiero w tym momencie zaczyna się praktyka Dharmy. Te pierwsze 15 minut, czy ta chwila, kiedy się siedziało takim zainspirowanym, tym egoistycznym właśnie poczuciem, że teraz jestem buddystą i tego, i to jeszcze nie była praktyka Dharmy. Praktyka Dharmy dopiero zaczyna się wtedy, kiedy się pojawiają problemy i kiedy my zaczynamy z nimi pracować.
Jeśli się
w medytacji zaczynają pojawiać właśnie rozproszenie i tak dalej, to wtedy dopiero zaczyna się praktyka, wtedy dopiero zaczyna się praca. Wtedy dopiero zaczyna się medytacja i wtedy dopiero można się cieszyć, wtedy dopiero coś się dzieje, to o to chodzi.
Ale na początku tutaj mówiłeś, że to powinno być jakby wygodnością, tak sprytnie i rozpocznie do tego, tak żeby to za bardzo.
To znaczy nie no, tu trzeba mieć zręczność. Dlatego, że jeśli się za bardzo przyciśnie, nie łudźmy się. Nasze ego to jest wytwór, powiedzmy sobie, ewolucji takiej psychicznej, psychologicznej, od niemającego początku czasu. Ono jest doskonałe. Ono jest absolutnie doskonałe, ono sobie potrafi w każdej sytuacji poradzić. Każdą sytuację przekuć na własne. Tak. To jest naprawdę produkt wyjątkowy, bo gdyby nie był taki, to już dawno bylibyśmy oświeceni. Jeśli nie jesteśmy oświeceni, to znaczy, że ego naprawdę jest super. Super sprawne. Ale oczywiście nic nie jest doskonałe i ono też nie, i ma pewne luki i Buddha je umiał wykorzystać i w swoich naukach pokazał. Ja mówię, że nauki Buddy to takie konie trojańskie. One są wprowadzane do umysłu, są takie idee. Te idee są konie trojańskie. One są celowo przez Buddę. Na tym polega jego świetlona aktywność i skuteczne środki. One są wprowadzane do umysłu i umysł ego się na nie łapie. Ale ich funkcja, ich struktura jest taka, że one, jeśli się rzeczywiście dobrze zastosuje, to ego będą od środka rozpaść. Ja tak sobie wyobrażam sposób funkcjonowania tego procesu.
Ale w sumie ego to jest pewną ja tak sobie myślałam, że ego jest też rodzajem jakby nieświadomości tak naprawdę, naszej prawdziwej natury.
Myślę, że to są chyba zachodnie bardziej poglądy. To ja mówię, trzeba wiedzieć, o którym ego mówimy. Dlatego ja nie unikam od tego takiego mówienia o ego bez dodawania zdjęcia do ego, bo chodzi o to, żeby po prostu wyrabiać sobie to takie poczucie o to, że rzeczywistości tutaj chodzi. Tu chodzi o zdjęcie, o tą wolę istnienia, jeśli się mówi o tym złym ego. O tą chęć, wolę istnienia, która się wyraża w postaci potrzeby nieustannego potwierdzania. Nigdy, to się nigdy nie kończy. Tego nigdy nie ma dosyć, nigdy nie przestanie chcieć, chyba że po prostu uda się je rozpuścić w chwilę. To jest ta wola, potrzeba powiązania swojego życia. To jest to gnięcie, to jest to pragnienie, które Budda mówi, że jest korzeniem samsary. Także ja o tym mówię, jeśli mówię o ego. To jest być może, bo to jest, oczywiście to jest nieświadome, to jest podświadome, czy nie wiem, jakkolwiek by to nazwać. To jest po prostu sama esencja, mało tego. To nawet w momencie śmierci nie zmienia. Jak zasypiamy, automatycznie, naturalnie pojawiają się projekcje i to znowu istnieje. Tak samo mówią, że to samo się istnieje, to samo się dzieje w momencie warto. I dalej. To cały czas istnieje. To jest niezniszczalne. Na tym samo z siebie. Ono dopiero może być zanegowane poprzez praktykę dalej. To jest jedyny sposób, który może to zrobić, jeśli się urzeczywistni pustkę. Pierwsza właśnie taka bardzo podstawowa, wyzwalająca urzeczywistnienie, to jest nie ja, pustka tego ego. A potem dochodzą jeszcze dalsze, to już Mahajana, dochodzi do pustki zjawisk. Ale to jest jedyny sposób, żeby po prostu się wychodzić od ego i zarazem od cierpienia, to jest właśnie uświadomienie, urzeczywistnienie tej pustki. Ja.
Ja mam takiego strachu i też często o tym rozmawiam, zwłaszcza z adwokatami. To jest taki strach związany z tym, że jeśli ja zacznę rozpuszczać to swoje ego, osłabiać je, to pozbawię się pewnej siły, pewnej możliwości obrony, ludzie wejdą mi na głowę i już w ogóle nie będę miał żadnej kontroli nad tym, co ja robię. Nie dostrzegam w ten sposób, że ja i tak nie mam kontroli nad tym, co ja robię. Nie dlatego, że tak jak to zdejmie, to jest czwóreczku, to nic fajnego. Ale mam to złudzenie, że to ja decyduję o tym, czym ja się zajmę, jaki pogląd sobie wybiorę, jak będę reagował na różne rzeczy, ale to...
No to jest złudzenie, dlatego że my się utożsamiamy z ego. Tak przeciętnie człowiek nie ma żadnego poczucia rozróżnienia. Znaczy jest przekonany, że ja to ja.
Ciało, myśli...
Ego. Pojęcie ego jako coś innego od ja to jest pojęcie buddyjskie. I to jest właśnie pojęcie, które nie jest dla nas naturalne. Dla nas naturalne jest to, że my się utożsamiamy ze sobą, a czym jesteśmy? My jesteśmy naszym ciałem, naszymi myślami, naszymi przeżyciami, naszymi różnymi tam przekonaniami i tak dalej. To wszystko mało konkretne, ale my dobrze wiemy, my dobrze czujemy, mamy poczucie, że to jest ja, że to jestem ja. Ale tak naprawdę, znaczy buddyzm mówi ja jestem przekonany, że tak naprawdę to jest ego. Ja to jest natura Buddy. Ale w normalny sposób, naturalnie, my nie widzimy tej natury Buddy. I uważamy, że ja to jest właśnie ego. To, co bierzemy za ja. I w dużej mierze jest to po prostu fikcja. Natomiast prawdziwe ja to jest natura Buddy. Czyli ten potencjał oświecenia, który jest w nas. To jest ten ja. Dlatego nie ma żadnego powodu, żebym, bez względu na to, jaki ja jestem. Czy ja jestem mały, słaby, pokręcony, mało inteligentny i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia, to nie jest powód, żebym ja się czuł z tego powodu gorzej od kogoś, kto jest wysoki, silny, super inteligentny, bogaty i tak dalej. Jest taki, no tak karmicznie się złożyło, że w tym życiu, w tym ciele on jest taki, jest lepszy, to jego ciało jest lepsze. to jego ego jest z punktu widzenia samsarycznego, dostosowania do samsary, tak jest pod pewnymi kryteriami, bo to wszystko jest relatywne przecież. Pod pewnymi kryteriami jest lepsze, ale to nie jestem ja. Ja to jestem, to jest moja natura oświecenia. I w tym sensie jesteśmy dokładnie tacy sami. Więc nie ma powodu do tego powodu frustrowany widząc kogoś samsarycznie lepszego. Nie ma powodu, żebym mu zazdrościł, czy odwrotnie, jeśli ja jestem tym lepszym, żebym odczuwał dumę i tak dalej. To jest po prostu tymczasowa taka przypadłość, no w tym życiu tak się złożyło akurat. To jest moja zasługa, czy moja zła zasługa, że jestem tu czy tu. I tyle. Ale to, tym, czym ja jestem, to jest potencjał oświecenia. Mając ten potencjał, jeszcze na dodatek mam szansę i warunki praktykowania, ja po prostu mogę to robić. Mogę się oświecić w tym życiu, a nie to. To trochę później, jakby nie było, można się rozwijać. Zawsze można się trochę rozwijać, chociaż trochę. I to się ma, to się liczy. I teraz dla mnie powodem do oceny, czy do jakiejś radości, czy oceniania siebie, nie jest to, gdzie ja jestem. Bo zawsze, jakikolwiek bym mierzył, jest ktoś, kto jest wyżej i zawsze będzie ktoś, kto jest niżej. Nie ma siły. Zawsze tak jest. W zależności na kogo spojrzę, to będę albo frustrowany, albo dumny i tak. Ale to, co rzeczywiście jest ważne, to czy ja się coś rozwinąłem, czy nie. Czy wręcz przeciwnie. W tej mojej skali, na tym moim poziomie. Jeśli udało mi się zrobić coś ze sobą, cośkolwiek z tym moim umysłem go rozwinąć, oczyścić, to jest powód zadowolenia. Tutaj punktem odniesienia jest to moje prawdziwe ja, czyli natura Buddy, a nie to, co tymczasowo jest i co ja nazywam się takie opakowanie dla ego. To, co tutaj widzicie. Takie opakowanie dla ego. No. Ono tak potrwa tylko kilkadziesiąt lat, a może o wiele krócej. On się zmieni, będzie całkowicie inny. To opakowanie dla ego umiera. Ale ja nie umieram, ale jeśli ja się utożsamiam z tym opakowaniem, to wtedy zaczynam go bronić. Bo to jestem ja. I jestem przywiązany do niego. A ono coraz bardziej niszczeje. Nierozprawny sposób w pewnym momencie się rozpadnie całkowicie. Nie ma sensu być przywiązanym do opakowania. Choćby ono było najwspanialsze. To jest tak, jak wiesz, jak się ma jakiś wspaniały klejnot, czy tam powiedzmy, a gdybyś się przywiązywała do pudełka, czy tam do złotego papierka, to sobie zrobimy, czy szarego papierka. Natomiast co do słabości, no to ja jestem przekonany, że taka prawdziwa wolność i prawdziwa moc to jest właśnie wolność od ego, czy też moc zapanowania nad ego, że to dopiero wtedy ma się taką prawdziwą wolność i moc wpływania na siebie, a potem też nawet może i na innych. To oczywiście ta moc umysłu musi wzrosnąć. Ale dla mnie najlepszym przykładem to jest na przykład taki Robin Poche. Zawsze nie spotkałeś się, nie? No. Ten Rinpoche to jest taki mały, drobny staruszek, tak, który wygląda jak taka mała babcia, bez 60 wzrostu. Ledwo się rusza, noga za nogą, o lateczce, i tak z pozoru to jest... To nie jest nikt mocny. Tak, w tym ciele nie ma żadnej mocy. Jedyna moc, którą ma, to jest umysł. Jego umysł. I to sprawia, że po prostu gdziekolwiek on się nie pojawi, to jest takim centrum, wokół którego, wiesz, cała materia, cała grawitacja się, wiesz, koncentruje. Ale to jest tylko moc umysłu, która jest w małym letnim staruszku, 60-paroletnim staruszku całkowicie schorowanym, który ledwo się rusza. Więc... To jest samotny w umyśle. Dla mnie to było niesamowite właśnie, jak teraz w tym roku obserwowałem w Grabniku, to i właśnie tak sobie wyobrażałem. To nie jest, jak tak sobie myślałem, że to musi być niezwykłe dla ludzi na przykład na lotnisku, jak taki człowiek się przemieszcza, a wokół niego jest tłum, tam faluje. Ludzie, którzy go nie zdają, którzy nie mają żadnego wyobrażenia może kto to jest, co to jest, a jednak, wiesz, on nie jest jakimś mafiozą, który ma jakieś straszne trzymanie w ręku, nie wiadomo kogoś, nie jest szefem rządu, nie jest, nie ma jakiejś władzy. Jedyne co ma też moc umysłu. Po prostu inspiracja, którą może dać ludziom. Także to pokazuje, że ale to właśnie uzyskał dzięki wolności od ego i on...
Właśnie, jest takie złudzenie, że on taki nawyk, nie? Że to musi być silny człowiek, nie? Że on musi mieć silną władzę właśnie nad swoim umysłem i to jest...
On ma kontrolę nad swoim umysłem.
Tak, tak, nie? Tylko to, ja mam taki nawyk, że myślę tylko, że ja w takim razie muszę wzmacniać swoje ego. No, wiem, że już tak nie jest, nie? Natomiast łapię się ciągle na tym, nie? Na taki... Nie mogę pójść, muszę być skoncentrowany.
Znaczy skoncentrowany tak, tylko że nie na ego, wiesz. Nic nie przeszkodzi, żeby mieć silne ciało, bardzo dobrze, wiesz, i siłę i tak dalej. To jest dobrze, tylko że to jest najważniejsze, żeby nad tym wszystkim umysł miał kontrolę, a nie ego. Wtedy władza, wszystko jest dobre. Tylko żeby mieć nad tym kontrolę, żebym ja miał nad tym kontrolę, a nie żebym był... wiesz, na sznurku przez ego, z którym się dostanie.
Ja to
widzę wyraźnie.
Także to muszę robić coś, na co nie mam ochoty, a wiem, że muszę to zrobić. Nie? To jest najlepszy dowód. No, działam po prostu w pewnym sensie przeciwko sobie. Nie?
Tak, tak. Cały czas, jeśli chodzi o to, to działam przeciwko sobie. To, co uniemożliwia nam być szczęśliwym.
A czy istnieje odpowiedź na pytanie, dlaczego umysł zaczął, jak to powiedzieć, zawężać siebie do ego? Nie wiem, jak to określić, zaczął jego, no nie wiem.
A dlaczego nie? Umyśle wszystko może się zdarzyć. Również i to, że znalazł umysł, sobie pomyślał o ego. I się zaczęło. Dokładnie tak samo jak z genami, wiesz, w tej teorii. Po prostu jak masz mieszaninę różnych zdarzeń, również może się zdarzyć to, że w tej mieszaninie, ponieważ wszystko jest możliwe. Umyśle wszystko jest możliwe, nie ma żadnych barier. Dlaczego nie może być możliwe ego? Nie musi być niczego, co zmusi umysł do. Jeśli jest możliwe, to jest możliwe, to jest. I dokładnie tak samo wiesz, jeśli się patrzysz na przykład na ewolucję biologiczną, dokładnie tak samo się zakłada, że było możliwe, była jakaś dupa tam różnych elementów i było w tym możliwe również takie zdarzenie, że pewne elementy akurat miały taką swoistą cechę, żeby się pobierać i to zaczynało potem przybierać coraz bardziej skomplikowane formy i dokładnie tak samo tutaj w sferze umysłu jest taka możliwość, żeby powstała taka konstrukcja, taka idea ego i bronienia tego ego. I to jest po prostu. Dalej to ewoluowało, stawało się coraz bardziej doskonałe, coraz bardziej wyrafinowane. Umyśle to może być. Nie ma żadnego twórcy, który chciał... ja ci mówię, jak ja to rozumiem. No, nie ma nawet obcy, który musiał i chciał stworzyć zło, jakieś wielkie ego czy coś. To w ogóle wszystko jest możliwe, to też jest możliwe. Z punktu widzenia gry umysłu, z punktu widzenia oświecenia jest to taka sama, taki sam stan jak każdy inny. Wiesz. Tylko z punktu widzenia naszego przywiązania do ja, to jest niedobre, bo w tym jest cierpienie. Z czystego punktu widzenia to jest tak jak film, który jest rzucany na ekran. Choćby nie wiem, jakie tam były okropieństwa czy brudy, to jest to po prostu czyste światło, które na ekranie się jawi jako te. Istota to jest po prostu światło. Podobnie natura ego, natura wszystkich takich rzeczy, to jest cierpienia, stanów piekielnych i tak dalej, to jest to po prostu gra umysłu. W swojej esencji jest to po prostu umysł i jego różne formy. Natomiast problem jest, że jak się tego nie rozpoznaje, to się cierpi.
No tak.
Więc od zewnątrz niejako, ponieważ jest to zapomnienie, jest to nierozpoznanie, to się cierpi. Pojawiają się emocje i strach. Wiesz. Tak samo jak w kinie, gdyby ktoś się zapomniał w jakimś filmie wojennym i poczuł w tej wirze, poczuł w tym wirze cierpienia czy coś, no to po prostu to cierpienie się doświadcza. My go nie doświadczamy, bo my sobie zdajemy sprawę, że to jest tylko film. Wiesz, mamy świadomość pustki tego obrazu, nie?
Czasami można zapomnieć i nawet można podoświadczać.
No i właśnie to jest to. To jest właśnie to. No.
To jest dobry film.
No.
Tak to zaangażujesz.
No, także właśnie my jesteśmy po prostu całkowicie zaangażowani i to jest ta różnica. No. Jak mówię, no trzeba w buddyzmie tak samo, jak w każdym innym systemie trzeba coś założyć. Są pewne założenia i tym założeniem jest właśnie to, że istnieje umysł, który istnieje od niemającego początku czasu, który istnieje w pewnym sensie niezależnie w sensie swojego istnienia od materii. To są po prostu dwa jakby rodzaje zjawisk, które się wzajemnie jakoś tam przenikają, wzajemnie oddziaływują na siebie i one tak istnieją. To jest takie jedno założenie centralne. Ale teraz z niego już cała reszta wynika w sposób niejako automatyczny. Dla mnie to założenie jest najbardziej przekonujące, że ze wszystkich, które spotkałem, ze wszystkich innych filozofiach, czy jakichś tam systemach. Także ja jestem po prostu do niego przekonany. Cały szereg faktów, czy jakichś takich moich doświadczeń nie skłania do tego, żeby mnie to przekonanie potwierdza. Także to jest. Natomiast ja mówię, no jest to, dopóki się nie jest oświeconym, to jest zawsze w sferze pewnego przekonania. Ale już później dalej cała reszta może być normalnie, racjonalnie niejako wywiedziona. No jest. Dlatego mnie to przekonuje, dlatego mam to coraz myślę silniejsze przekonanie wiesz, o prawdziwości takich założeń, zasadności. Natomiast niezależnie od tego, po prostu jest tylko szczerze podejście do praktyki i zacznie rzeczywiście spróbuje się w jakiś sposób pracować z naszymi emocjami, pracować z tym zdjęciem do ego, które mamy i tak dalej, to rzeczywiście daje coraz więcej wolności, powiększa taki obszar wolności i tu już w miarę praktyki widać pewne zmiany, pewne korzyści. Po prostu stan umysłu się zmienia. I to jest już takie bezpośrednie potwierdzenie na teraz. Zanim jeszcze wiesz, są te takie bardziej kluczowe wiesz, poświęcenie, to już teraz masz pewien konkretny korzyść, skutek i widać, że to jakoś działa.
Nandita Jedi Pani, Sabalenie Peta Nampa Gierne, Cienem Manji Pala Dupari,